Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Magdalena Pala i jestem Twoim host w podcaście Powrót do siebie, uwolnij się od traumy z dzieciństwa. Dzisiaj wraz z moim gościem, Arturem. Cześć Artur.
Dzień dobry, witam.
Zaraz oczywiście głębiej przedstawi Artura. Dzisiaj wraz z moim gościem będziemy rozmawiać na temat, jak odrzucenie emocjonalne przez rodzica w dzieciństwie wpływa na Twoją dorosłość, czy wpłynęło na Twoją nawet dorosłość w czasie przeszłym. Często, kiedy myślimy o traumie, to nasuwają nam się obrazy takie jak przemoc, nałogi, choroby, kataklizmy, gwałty, hospitalizacja i oczywiście są to bardzo traumatyczne wydarzenia, które zdecydowanie negatywnie wpływają na nasz rozwój w dzieciństwie i oczywiście funkcjonowanie w życiu dorosłym. Są to tak zwane traumy przez duże T, jak to nazywa dr Gabor Mate. Natomiast często traumy, takie jak zaniedbanie emocjonalne, odrzucenie emocjonalne dziecka przez rodzica, jest pomijane, ponieważ nie istnieją bezpośrednie powody świadczące o jakimkolwiek poważnym fizycznym zagrożeniu dla dziecka. I tak jak to opisał dr Gabor Mate, trauma jest to coś, co nie powinno się było wydarzyć, a się wydarzyło, ale również to jest coś, co powinno było się wydarzyć, a niestety się nie wydarzyło. Tak jak to wygląda właśnie w sytuacji zaniedbania, czyli odrzucenia emocjonalnego dziecka przez rodzica. I to są według właśnie doktora Matej te traumy, tak zwane traumy przez małe T, które, jak wskazują liczne badania naukowe, mają równie bolesne skutki dla dzieci i dla dorosłych, później w życiu dorosłym, jak te traumy przez duże T. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Arturem właśnie o odrzuceniu emocjonalnym. Jak to odrzucenie emocjonalne, którego doświadczyliśmy w dzieciństwie, wpływa na nasze zachowania, jak nas kształtuje jako dorosłych. Bo kiedy dziecko jest odrzucone emocjonalnie, to wtedy czuje się bardzo samotne ze swoimi emocjami i nie jest w stanie kompletnie sobie z nimi poradzić. I co się wtedy dzieje? Najprościej to ujmując, tłumacząc, zaczyna bardzo drastycznie wzrastać poziom hormonu stresu, kortyzolu, który poważnie zaburza rozwój mózgu i układu nerwowego. Co jest, jak wiecie z moich podcastów i z mojego profilu, esencją naszego zdrowia psychicznego, Twojego i mojego zdrowia psychicznego i również fizycznego w życiu dorosłym. Również wiemy z wielu badań naukowych, teorii więzi, czyli z angielskiego attachment theory, że każde odrzucenie emocjonalne przez rodzica, kiedy dziecko czuje się odrzucone emocjonalnie, to wzbudza ogromny protest u dziecka. To się nazywa fachowo protestem u dziecka. A co się z tym wiąże? Ogromnych ilości złości, strachu i finalnie stresu. Bo odrzucenie, które wywołuje dużo złości u dziecka, kiedy dziecko nie czuje się zauważone, kiedy czuje się odrzucone, kiedy nie czuje się bezpiecznie w wyrażaniu swoich emocji, to wówczas ta wzrastająca złość aktywuje ciało migdałowate, czyli układ limbiczny w Twoim mózgu, centrum silnych emocji, część prymitywna mózgu, która się aktywuje niezależnie od Ciebie, to ciało migdałowate już się aktywuje, zanim ogólnie jesteś świadomy, że czujesz się zły, że przyszła ta złość, że nastąpiła ta złość. Później aktywuje się oś HPA, czyli ta oś stresu, czyli podwzgórze, przysadka nadnercza z angielskiego HPA, hypothalamus, pituitary gland i chyba adrenal gland to się nazywa, tak? I ta cała oś stresu jest po prostu tak nadaktywna, że ciągle wydziela się adrenalina, noradrenalina i finalnie kortyzol. I zbyt duża ilość kortyzolu również powoduje, że drastycznie się zmniejsza poziom serotoniny, co powoduje, że jako dziecko odczuwałeś dużo więcej bólu, lęku, złości i innych emocji. I również w życiu dorosłym tak samo ma to miejsce, kiedy odczuwasz ból, odczuwasz stres, odczuwasz złość i silne różne inne emocje bardzo intensywnie. I te ciągłe podwyższone poziomy kortyzolu powodują, tak naprawdę utratę neuronów w korze przedczołowej. Kora przedczołowa to jest ta część mózgu, która reguluje cię emocjonalnie, która powoduje, że funkcjonujesz jako człowiek, możesz kontrolować swoje impulsy, masz empatię, zrozumienie dla innych, możesz sobie planować, funkcjonować, działać, ustalać dzień tak, jak chcesz. I kiedy te właśnie neurony się, że tak powiem, obumierają w tym płacie przedczołowym, to w życiu dorosłym, co powoduje to? Powoduje ogromne problemy z odpowiednim przeprocesowaniem emocji, radzeniem sobie ze stresem, silnymi emocjami. Bodźce i triggery wpływają na nas bardzo intensywnie, pojawiają się obsesyjne myśli, pojawiają się różnego rodzaju problemy, z którymi po prostu sobie nie radzimy. Ponieważ te wyparte emocje z dzieciństwa, czyli strach, złość, frustracja, rozczarowanie, zawód, to powoduje, że tracimy w dorosłości swoją całą autentyczność. I te stłumione emocje z dzieciństwa, kiedy czułeś to odrzucenie emocjonalne, powoduje, że brak bezpieczeństwa emocjonalnego w dzieciństwie przechodzi na nasze życie dorosłe i układ nerwowy wchodzi w tak zwaną ciągłą mobilizację, czyli ciągłe pobudzenie, ciągłą nadaktywność. I tutaj mamy, moi drodzy słuchacze, później do czynienia z różnego rodzaju lękami, z atakami paniki, z zaburzeniami ogólnie lękowymi, takimi jak właśnie fobie specyficzne, nerwica natręstw. Często słyszę to w gabinecie, jak moi pacjenci dzielą się ze mną, że wszelkie właśnie fobie specyficzne, czy natręstwa, czy obsesyjne myśli, czy ogólnie wybuchy silnych emocji, czy silny lęk, lęk o zdrowie, panika, często właśnie jest spowodowane tym, że nie czuli się bezpiecznie w dzieciństwie, że czuli się odrzuceni emocjonalnie w dzieciństwie. W rodzinach panował stres, chaos i często opisują, jak te bardzo silne pobudzenie w ciele tak naprawdę wpływa na nich destrukcyjnie na co dzień. No bo wiadomo, jeżeli zmagamy się z zaburzeniami lękowymi, to nie będziemy czuć się dobrze. Również, moi drodzy słuchacze, te wyparte emocje z dzieciństwa prowadzą do tak zwanej immobilizacji, czyli po drugiej stronie spektrum. Po jednej stronie mamy pobudzenie, lęki, panikę, fobie, czyli ciągłe myśli, które powodują pobudzenie w naszym ciele i pobudzenie w ciele również wzmaga obsesyjne myśli, to z drugiej strony mamy zamarcie, czyli tak zwane stany depresyjne. Zamarcie, schowanie się do swojej skorupy, brak jakiejkolwiek ochoty do życia, do funkcjonowania. To jest również częścią, może nawet nie częścią, to jest efektem tego, co się działo w dzieciństwie i jak te stłumione emocje odcięły cię po prostu od siebie, odcięły cię od innych i odcięły cię od działania. To jest również forma skumulowanego stresu. I również mamy jeszcze trzeci stan według teorii poliwagalnej doktora Stephena Porgesa, bo on bardzo fajnie właśnie tłumaczy, jak się układ nerwowy później po takiej traumie zachowuje w życiu dorosłym, w dorosłości. To mamy również zamrożenie, tak zwany freeze z angielskiego. To zamrożenie może być również zamrożeniem w lęku, może być zamrożeniem w złości, może być zamrożeniem w smutku, w rozpaczy, kiedy odczuwamy bardzo dużo emocji, ale na przykład nie możemy się fizycznie ruszyć. Czyli to jest taki stan pomiędzy zamarciem i pomiędzy pobudzeniem. I te trzy stany powodują po prostu, że nie jesteśmy szczęśliwi, mówiąc to najprościej. Ale jeszcze, kochani, chciałabym Wam zaznaczyć tutaj w tym wstępie, zanim przejdę do rozmowy z Arturem, że odrzucenie emocjonalne ma miejsce wówczas, kiedy rodzic jest często zły, czyli reaguje nadmiernie złością na wszelkiego rodzaju problemy, reaguje złością, krzyczy, poczuciem winy, obwinianiem innych, jest może zamknięty w sobie, być może bardzo dużo rodzic pracował, być może rodzic nadużywał alkoholu, być może rodzic był w jakiś sposób nieszczęśliwy z powodu na przykład nieudanego małżeństwa i wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za rodzinę spoczywały na ramionach tego jednego rodzica, tak jak to w moim przypadku było, w przypadku akurat mojej mamy, więc rodzic jest przestresowany, reaguje złością, krzyczy, jest bardzo, bardzo pobudzony często lub bardzo wycofany, tak jak przy depresji i nie jest w stanie zauważyć swojego dziecka. To naprawdę są takie przypadki, które nie wymagają ekstremalnych traum, ale kiedy to się dzieje na co dzień, to staje się to ekstremalną traumą długoterminowo. I to, co się później dzieje właśnie z powodu tego odrzucenia emocjonalnego w dzieciństwie, w naszej dorosłości, jest efektem tego uwięzionego stresu, samotności, strachu, złości, które odczuwaliśmy w dzieciństwie, kiedy rodzic po prostu nie miał przestrzeni przez swój ból i przez swoje traumy, żeby ukoić twój układ nerwowy. Natomiast dobrą wiadomością jest fakt, iż poprzez neuroplastyczność mózgu, czyli to, że nasz mózg ma piękną zdolność do zmiany, do formułowania i kształtowania nowych szlaków neuronalnych, to w ten sposób możemy budować nowe połączenia nerwowe w korze przedczołowej i również w innych strukturach mózgu, które odpowiadają za to, że mamy empatię, tak jak wyspa na przykład, rozumiemy innych, że rozumiemy siebie, że umiemy ukoić swój ból, swój stres, bo efektem właśnie tego uwięzionego stresu z dzieciństwa są te trzy stany naszego układu nerwowego, które prowadzą do lęku, depresji lub do zamrożenia w silnych emocjach. I kiedy pracujemy nad sobą, kiedy koimy nasz układ nerwowy, to również właśnie angażujemy wtedy tą wyspę, angażujemy odpowiednio hipokamp, czyli ośrodek pamięci w naszym mózgu, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i dają nam poczucie spokoju. I nasz mózg nie funkcjonuje tylko i wyłącznie wtedy w tak zwanym trybie przetrwania, czyli te prymitywne części mózgu się aktywują, tylko mamy bardziej spokojne, ukojone, nowe połączenia nerwowe, które mogą naprawdę przynieść niesamowite zmiany w naszym życiu. I o tym właśnie chciałam dzisiaj porozmawiać w studio. Bardzo się cieszę, że jest z nami dzisiaj Artur. Artur, witam cię serdecznie.
Cześć, witam. Dzień dobry.
Artur naprawdę będzie miał dużo, dużo ciekawych rzeczy, kochanie, do powiedzenia dzisiaj.
To się
dzisiaj
okaże, może nic z tego nie będzie.
Znaczy,
ja się zastanawiam, czy w ogóle będzie ktoś chciał mnie słuchać, bo być może będę na tyle nudny, że
tak
może nie będzie chętnych, żeby...
A jak myślisz, skąd takie myśli się biorą? Właśnie skoro zaczynamy pracować z traumą, dzisiaj rozmawiamy, zawsze rozmawiamy o traumach, skąd takie myśli u ciebie?
W sumie powiem szczerze, nie wiem, no jakoś tak sobie teraz pomyślałem, nie wiem, skąd to się wzięło.
Czyli to są myśli, które są bardzo sabotujące.
No, możliwe.
No nie są one zbyt pozytywne, prawda? Czyli zobaczcie, Artur tutaj cudownie, że o tym zaczął, po prostu już mówić o tym, jak te myśli często niskiego poczucia własnej wartości, również wynikające z traumy z dzieciństwa, się pojawiają. Nawet nie wiadomo kiedy, Artur, prawda? Ale fajnie, że o tym mówisz szczerze. Brawo dla ciebie, naprawdę. Brawo dla ciebie, że jesteś w stanie szczerze się przyznać do tego. Bo wiesz co, ja takie myśli często mam, naprawdę. Kiedy cokolwiek robię, kiedy zaczęłam w ogóle tworzyć na Instagramie, kiedy zaczęłam nagrywać, to wydawało mi się, że nikt nie będzie chciał mnie słuchać, ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, że przecież kim ja jestem. No, to jest takie smutne, prawda? Znaczy, to poczucie własnej wartości.
Ja może dodam, że to w ogóle w sumie pierwszy raz tak mam taką możliwość, że gdzieś tam jestem z tej strony mikrofonu. No i to nie jest takie łatwe, jakby to się wydawało, nie? Zawsze każdy sobie tam gdzieś, zawsze ja tak w sumie do tej pory miałem, że odsłuchiwałem sobie tego gdzieś tam na YouTubie, jakichś tam różnych podcastów i to jest taka inna sytuacja niż siedzieć tutaj i się wypowiadać.
Oczywiście.
Także mam trochę stresa, nawet trochę mi się ręce, muszę się rozkręcić.
To zauważ, oczywiście, że tak, to zauważ tego, gdzie jest stres i połóż sobie, jakbyś sobie mógł położyć dłonie, zobacz, weź sobie dłonie i otwarte dłonie na kolanach, otwarte, bo one fajnie koją stres, złość i silne emocje i połóż te otwarte dłonie tutaj dla naszych słuchaczy również, słuchajcie kochani, kiedy odczuwacie silne emocje, dużo złości, frustracji, lęków, tak jak my jesteśmy z Arturem lękowcami, będziemy się tym dzisiaj dzielić. Cudownie, pięknie zamknąłeś oczka, pięknie, bo ty naprawdę nauczyłeś się cudownie regulować swój układ nerwowy. Jestem z ciebie bardzo dumna. Artur, to bardzo się cieszę, że tak szczerze tutaj na początku pięknie przywitałeś naszych słuchaczy. Czy chciałbyś powiedzieć kilka rzeczy o sobie?
No myślę, że z chęcią. Możemy spróbować, zobaczymy, co z tego będzie. Znaczy tak, generalnie przez chwilę tutaj dźwiękowiec mnie zaskoczył pozytywnie,
tak,
bo powiedział, że mam około tam 20 kilku lat, co mi się w sumie w tym momencie już podoba, nie? Bo tak, mam 30 kilka. I jeszcze kiedyś chyba byłem zły, że myślałem sobie, nie, że jestem za, jakby mnie ktoś wymładza, a już teraz chyba w tym wieku zaczynam to powiedzieć w tą stronę, że...
Tak. Tak.
Że jest przyjemnie.
Zdecydowanie coś na ten temat wiem.
A druga sprawa, która mi się...
Ale nie jest źle, słuchaj.
Tak, druga sprawa, która mi się teraz przypomniała, to muszę spróbować mówić wolniej. To jest to, co już nieraz było przerabiane. Zresztą to jest też chyba w twoim kursie.
Tak, jak najbardziej.
Ja w ogóle mam to też chyba...
Bo my lękowcy mówimy
no
i
właśnie
robimy bardzo szybko, prawda? My działamy.
Właśnie.
Układ nerwowy, słuchajcie, to co we wstępie wam tutaj fajnie wszystko tak, że tak powiem, określiłam, to jest to, że mamy to albo pobudzenie, albo mamy to zamarcie. My ewidentnie z Arturem, jako lękowcy, którzy zmagali się z zaburzeniami lękowymi, Artur pięknie z nich teraz wychodzi, to my jesteśmy zbyt często pobudzeni. Czyli ta mobilizacja układu nerwowego, zbyt duża aktywność układu nerwowego, ta oś stresu HPA, o której wspominałam we wstępie, jest przestymulowana, przebodźcowana i mamy ciągle szybko mówimy, szybko
dokładnie
jeździmy, szybko chodzimy, szybko działamy i to napędza układ nerwowy. A Artur, słuchajcie, pięknie pracuje pięknie, po prostu jestem z niego tak dumna. Artur, bo od kiedy? Od tamtego roku, kiedy się u mnie pojawiłeś?
Znaczy to w sumie jakoś chyba w sierpniu, tak?
W sierpniu. No, czyli mamy teraz, czyli od tego roku, przepraszam, tak, mamy grudzień. Tak, dokładnie. Słuchajcie, a Artur, pracując w terapii i z kursem, z kursem o lęku do zaburzeń lękowych, ataków paniki, fobii i natręc, naprawdę jest na takim poziomie, że w przeciągu praktycznie kilku miesięcy, 5 miesięcy...
To fajnie, miło mi to słyszeć.
Artur, naprawdę jesteś... Ja wiem, że ty nie lubisz komplementów, słuchajcie. Dokładnie. On nie lubi tak komplementów, jest, tak, tak. Więc nie będę za dużo komplementowała, ale powiem szczerze, że jestem z ciebie bardzo dumna. Bo naprawdę, i nawet żeby ci nie mówić komplementu, żebyś się nie czuł, bo on nie lubi, on się czuje nieswojo, ale jesteś dla mnie fenomenem, że tak szybko można to ogarnąć. Naprawdę. Dobra. Wow.
Dzięki, dzięki. Super. Znaczy ja jeszcze wrócę nie do tego właśnie, do tej szybkości mówienia i poruszania się. I zwróciłem właśnie, ja nigdy wcześniej na to nie zwracałem uwagi, ale od momentu, od kiedy się u ciebie pojawiłem, to właśnie zacząłem zwracać uwagę na pewne rzeczy. I widzę teraz, jak robię takie rzeczy właśnie szybko w ciągu dnia, nie? Czyli szybkie chodzenie, właśnie mówienie, to szybciej mi bije serce, tak, automatycznie. Tak. I też no, gdzieś to jest taki jakby zaczątek do lęków, nie? Bo jak się pojawiają lęki, to taka sama sytuacja się dzieje. Czyli jest szybsze bicie serca i tak dalej, i tak dalej. I nieraz sobie w ciągu dnia mówię, kurka, zaraz, chyba trzeba troszeczkę się uspokoić, no bo zaczyna się gdzieś tam to wchodzić na niebezpieczny poziom, nie? Te bicie serca. Tak. Także to jest właśnie taka sytuacja.
Cudownie. Artur, wiesz co, teraz powiedziałeś coś kluczowego. Bo tak naprawdę przy zaburzeniach lękowych, czyli przy zbyt dużej mobilizacji, kiedy jesteśmy tak pobudzeni i te somatyczne objawy są tak silne, to, co robimy później szybko, to przypomina tak naprawdę te objawy psychosomatyczne, prawda? Tak, kiedy jest. Czujemy to bicie serca, ten puls, kiedy hiperwentylacja wkracza, bo ciągle coś szybko robimy, oddech się spłyca, odczuwamy więcej tych odczuć somatycznych w ciele i zaczynamy tego bać, katastrofizujemy w myślach i mamy
i dalej tu już jakoś sobie
silny
tam
lęk się, albo nawet tak ataki jest. Paniki. Tylko Artur, pracując z tym, to już tak nie wygląda teraz, prawda? Jak to wygląda u ciebie, powiedz mi. Jak praca nad sobą pomogła ci czuć się spokojniej?
To znaczy, wiesz, to teraz chyba to zrobiłem jakby odruchowo już, że nabrałem powietrza. To jest w ogóle też dobry sposób, nie? Myślę, żeby sobie wiele ludzi mogłoby sobie jakby z tego korzystać, że nabieramy powietrza, tak, nie? 4 sekundy, tak? Tam, czy tam tak, kilka trzymamy i potem powoli wpuszczamy. Mm-hmm. Ja to robię kilka razy w ciągu dnia i kurka, naprawdę to mi uspokaja. Nawet teraz, jak tutaj siedziałem, się gdzieś tam trochę stresowałem, to robiłem to i to mnie odpręża, naprawdę to mnie odpręża, to jest super. I to też jest w twoim kursie, także a propos tego właśnie kursu, bo tam jest, ja bym chyba mówiłaś, tak, że do tego kursu trzeba odpowiednio podejść. Nie można go, ja zawsze właśnie jak coś czytam na tematy różne, to przelecę, przeczytam i zapominam i z tego potem nic nie ma, nie? Tak. A tutaj właśnie a propos tego kursu zrobiłem w ten sposób, jak zresztą mi zaproponowałaś, jak podpowiedziałaś, żeby po kolei, żeby wracać. I na przykład wczoraj wieczorem też się dziwnie czułem, nie mogłem w ogóle zasnąć, nie wiem czemu. Znaczy generalnie nie mam, możliwe właśnie, że jakieś pobudzenie albo...
To zależy od dnia, prawda? Zależy też, co się w ciągu dnia wydarzyło, czy za dużo robimy, może przestresowanie, zmęczenie, może zły sen nocy poprzedniej, więc różne mogą być bodźce, być może czasami jakaś kłótnia lekka z partnerem, czy jakieś wewnętrzne zmartwienia, prawda? Różne rzeczy się mogą dziać.
I wczoraj właśnie wieczorem był ten moment, w ogóle to nigdy wcześniej na to nie zwracałem uwagi, nie? Ale wczoraj był ten moment, gdzie mi się pojawiły znowu jakieś myśli. Mm-hmm. Dawno w sumie nie miałam, muszę przyznać.
A jakie to były myśli, jeśli mogę zapytać? Żebyś się podzielił ze słuchaczami naszymi?
No moje, w sumie moje myśli, takie jakie ja mam myśli. No choroba, tak? Choroba, jakaś tam śmierć czyjaś. No generalnie chyba na chorobie jak najbardziej. Kogoś z rodziny albo swojej się jakby na ten... Tak. I zacząłem sobie właśnie o tym myśleć, ale mówię, nie, z twojego kursu i dzięki też rozmowie z tobą, od razu sobie przypomniałam i mówię, dobra, koniec. I zresztą to też jest fajne, właśnie w kursie o tym mówiłaś, że żeby pomyśleć o tej myśli, że to jest na przykład zła myśl, nie? Że to jest niedobra myśl. I tak sobie też zrobiłem.
Nazywać siedzę... te myśli, tak, prawda? To jest myśl krytyczna, właśnie. To jest myśl bardzo smutna, to jest myśl przepełniona lękiem, prawda? Tutaj wam dajemy takie małe narzędzia,
jak i wczoraj właśnie to zrobiłem wieczorem, nie? Mówię, kurka, Artur, nie, stop i super. Nie nakręcaj dalej. I faktycznie tak zrobiłem, pomyślałam o tym, no i w sumie jakoś, super. Na szczęście mi się jeszcze do tej pory udaje to jakoś blokować. Mam nadzieję, że tak będzie teraz cały czas.
Oczywiście, Arturku, bo przecież to, co powiedziałam na zakończenie mojego wstępu, że to jest ta neuroplastyczność twojego mózgu. Jeżeli będziesz pracował w ten sposób, to zaczną się kształtować nowe połączenia neuronalne i będziesz inaczej reagował. Tak jak ja wczoraj też czułam, że oho, zbliża się lęk, było go dużo i zaczęłam już katastrofizować w głowie, ja mówię, Magda, spokojnie, to tylko lęk, prawda, to tylko, to jest To jest tylko chwila. I oczywiście tyle pracy, którą włożyłam w pracę nad sobą, żeby wyjść z zaburzeń lękowych, tak jak zresztą o tym wiesz i to wszystko jest opisane w kursie czy na terapii, prawda, u mnie, to tak naprawdę te lata pracy nad sobą, to później powoduje, że bardzo szybko wychodzimy. Tylko u ciebie to akurat trwało raptem truktem 5 miesięcy,
no,
prawda,
mówiąc kolokwialnie. Nie koniec, ja bym tak do końca nie był taki, okay. No, zresztą w ogóle tak a propos, to były chyba moje, muszę powiedzieć właśnie, zresztą chyba to ostatnio o tobie mówię, albo o mojej siostrze którejś, że to były moje święta, no były moje pierwsze święta, wolniej Artur, wolniej.
A, jest okej, okay. Piękna świadomość, brawo ty,
tak,
jestem dumna z ciebie.
To były chyba moje pierwsze święta, gdzie naprawdę nie pomyślałem w sumie sobie, może zraz gdzieś tam o którejś godzinie jakaś tam myśl moja gdzieś tam się pojawiła, ale zaraz ją gdzieś tam sobie udało mi się zablokować, czy o niej zapomnieć, no i powiem szczerze, że kurka, to były pierwsze święta, gdzie miałem na rodę spokój. Pomimo tego, że schodzę z tych leków, nieszczęsnych albo szczęsnych, bo sam...
Właśnie, powiedz, jak ten proces schodzenia z leków teraz, jak pracujesz pięknie z lękiem, holistycznie, to jak to schodzenie z leków?
To znaczy, to ja może bym w ogóle wrócił może od początku.
Pewnie, jak mogę, czy oczywiście, nie? Podziel się, bo to jest bardzo, bardzo cenne.
Dobra, co to, masz to do może się kogoś zainteresuje to.
Oczywiście.
Znaczy tak, bo generalnie właśnie pierwszy jakby strzał tego lęku, ja to tak sobie mówię po swoim, właściwie dla mojej kondycji intelektualnej, także
bardzo dobrze.
Nie, żartuję.
Znaczy, super, nie, no świetnie.
W 2017 roku się to pojawiło pierwszy raz i wiesz, jak to w ogóle wyglądało? Byłem ze szwagrem na siłowni tam u niego, on ma siłowni tam w Łodzi, i bo ja miałem gdzieś tam jakieś problemy ze skarbówką, nie? Ze swojej winy. No, robiłem gdzieś tam długów i to było gdzieś tam w czerwcu, no i ale jakoś nie było dla mnie żadnego problemu, nie stanowiło, nie? Tam już miałem dosyć sporo pieniędzy do zapłaty, już była ta kara jakby nałożona, ale gdzieś tam sobie to bokiem szło, nie? Nie było problemu. I właśnie do czego ja teraz zmierzam, powiem, że byłem u tego szwagra na siłowni, zrobiłem sobie tam z nim jakiś tam trening na bieżni, sobie tam gdzieś pobiegałem i on zamykał już tą siłownię, mówi, dobra, trzeba rozliczyć kasę fiskalną, żeby potem się jakby urząd skarbowy nie doczepił, nie? I ja tak siedzę wtedy sobie tam taki już naprawdę odprężony, bardzo dobrze się czułem. I coś się wtedy właśnie stało. To był ten moment, kurka, chyba go nie zapomnę nigdy w życiu, gdzie usłyszałem właśnie o tym, mówię, ja pierdzielę, to on sobie teraz zamyka swoją tam, jakby kończy pracę, robi ten raport z tej kasy i wszystko u niego gra, jest święty spokój, a u mnie to wszystko gdzieś tam sobie wisi w powietrzu i coś czuję, że z tego będą dopiero duże problemy. I nagle się zaczęło. Nagle się naprawdę zaczęło to, co... W ogóle wtedy nie wiedziałam kompletnie, co się dzieje. Zaczęło mi bić serce na maksa, nie? Znaczy, ja miałam chyba... Mi się wydaje, że miałam chyba tego farta, że ja nigdy nie miałam takich typowych ataków paniki.
Tak jak ja, bo ja je miałam. One są przeokrutne, Artur.
Właśnie.
Przeokrutne. Ja myślałam, że ja umieram. Ja naprawdę, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, więc ciesz się, że ich nie miałeś, ale ten lęk, który często tobie towarzyszył, to też do przyjemnych nie
właśnie
należy.
Właśnie, nie jest wcale lepszy.
Nie oszukujmy się, ale przepraszam, wiesz co, tutaj dla naszych słuchaczy, jeżeli mogę tylko na chwileczkę się wtrącić, to powiedziałeś coś bardzo teraz kluczowego, ważnego, że zobacz, przyszedł czynnik aktywizujący, który tak naprawdę... jakby wyciągnął ci ten lęk, który już był i stres, tak jak często rozmawialiśmy z dzieciństwa.
Tak, tak,
na ile
tak,
oczywiście będziesz chciał się podzielić później, bo to wszystko zależy od poziomu twojego komfortu, bo to wiadomo, jest publiczne nagranie. Więc zobacz, przychodzi ten czynnik, tak jak on zamyka siłownię, ty masz problemy ze skarbówką, bo często moi pacjenci to mówią. Jak wchodzimy na przykład, czy pracuję w kursie z ludźmi, czy w terapii, że nagle przychodzi moment jeden, Artur, prawda? Przychodzi jeden moment...
Ten trigger, tak? Jak
ten
trigger, ty to nazywasz?
Tak. Przychodzi ten wyzwalacz, ten trigger, tak, dokładnie z angielskiego tak ten trigger, po polsku mówiąc. I ten trigger przychodzi i co się dzieje? I nagle jest ubu-dubu, mówiąc kolokwialnie. Tak, i nagle, tak jak u mnie, ja nawet nie wiem, co spowodowało taki silny wybuch lęku, to było nagromadzenie, bo to było i przestresowanie, i za dużo miałam pracy, i problemy z partnerem, i przeprowadzka do Polski, i po prostu to było kilka tych takich triggerów, prawda? Ale u ciebie było tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa, coś z finansami. I to ma sens, prawda,
tak,
Artur?
Tak,
to
tak,
ma
tak.
sens.
W ogóle u mnie finanse,
znając
nie, to,
swoją historię, to ma z rodziny, to ma sens.
Ale wiesz co, jeszcze też tak właśnie powiem taką jedną ciekawą sytuację, bo gdzieś tam kiedyś sprzedałem auto i rozłożyłem sobie pieniądze na łóżku i wysłałem zdjęcie, jakby położyłem się na tych pieniądzach i zrobiłem sobie zdjęcie od góry do szwagra wysłałem. Nie? Tak, po prostu dla żartów, nie? Żeby mówię, ja śpię na pieniądze.
Tak.
Ale zrobiłem to zdjęcie i sobie tak w sumie zostałem na tych pieniądzach leżąc i mówię, ja pierdziele, jak mi jest dobrze, jak ja czuję bezpieczeństwo, jak ja się czuję fajnie.
Tak, a powiedz dlaczego, jak ty czujesz, nie wiem na ile chciałbyś się podzielić teraz, jak ty czujesz, z czym to może być połączone?
Nie, no jasne, wiem do czego też zmierzasz, no ja w sumie do tego doszedłem też, że to wszystko zaczęło się w dzieciństwie.
Dokładnie.
No i faktycznie u nas, No właśnie, to jest też ciekawe, bo ja pamiętam, jak do ciebie przyszedłem pierwszy raz, to opowiedziałem ci jakąś tam swoją historię z dzieciństwa i mówię, kurka, no to jest w sumie dziwne, bo ani mi nikt krzywdy nie zrobił. Nie wiem, u mnie też nawet nie było alkoholu w zasadzie, nie? Tam nosiłem jakieś tam weekendowe, tam mama, z tatą, nie? Także no generalnie to wszystko pod tym względem takim, no grało, nie? Ja mówię, i kurka, mówię, i o co chodzi? No ale jak się okazało, są też inne czynniki, które nie muszą być właśnie takie typowo jakby traumatyczne, nie? Czyli jakieś właśnie przemoc, jakieś seksualne, tak, czy cokolwiek, ale mogą być inne, które też wszystko potrafią rozpierdzielić. I chyba dokładnie na to wychodzi, że u mnie właśnie się to działo. Ale dokładnie teraz jeszcze dokończę tam tą sytuację, dobra, w tym 2017 roku. I właśnie wracałem z tej łodzi z moją micką i kurka, całą drogę po prostu, no nie wiedziałem, co się dzieje. No tak mi waliło serce, byłem w takim stanie, że znaczy przez chwilę miałem ochotę się zatrzymać tym autem, i nie wiem, no wyskoczyć na ulicę, wybiec, jechać na pogotowie, cokolwiek robić, nie? Ale mówię, kurka, Artur, no bez przesady, przecież jesteś tu i siedzisz, nic się z tobą dzieje, jedziemy. I to trwało 3 dni i wtedy akurat samo przeszło, dosłownie, nie, a oczywiście nic jadłem przez te 3 dni, bo ja tak mam, nie, po prostu nic, ale...
U ciebie jelita też, prawda, ścisk tutaj w jelita.
Żołądek bardziej. Żołądek, ale tak, w zasadzie ostatnio zaczęliśmy się przyglądać.
Tak, jelita, też są jelita.
Tak, i to chyba wchodzi na jelita, trochę żołądek, taki, tak, to jest taki, to ciężki, tak, ten obszar.
Zdecydowanie.
Ale dobrze, a propos właśnie, też zmieniając temat, dobrze, że nie, to też jest na twoim kursie i ten, że trzeba sobie to miejsce, które powoduje u nas tą sytuację, tak, taką,
połączyć jakby się z
właśnie
nim,
połączyć. Tak. I to też nie raz robię w ciągu dnia. Super. Myślę o tym.
Super. Artur, słuchajcie, kochanie, naprawdę pięknie pracuję z ciałem. Naprawdę to, jak Artur się wziął za pracę z ciałem, to się rzadko zdarza u mężczyzn. Naprawdę wychodzi mu to niesamowicie. Naprawdę, Artur, ja jestem pod wrażeniem, jak ty pięknie wdrażasz tą pracę z ciałem, bo to działa najszybciej i najskuteczniej.
Tak,
zobacz,
właśnie,
jak szybko osiągnąłeś progres z kursem i z terapią. Tak naprawdę to powiem ci szczerze, że od kiedy jesteś na kursie, tak zauważyłam, to jeszcze więcej progres poszedł i spotkania grupowe, bo bardzo fajnie, że się udzielasz, bardzo są pomocne. To powiem ci, Artur, że zauważyłam u ciebie naprawdę przeskok i dzięki temu schodzisz z leków tak naprawdę w tej chwili, bo to jest połączenie, bo trzeba ciągle z tym mózgiem prymitywnym i układem nerwowym pracować i go uspokajać, bo to, że zostaliśmy odrzuceni emocjonalnie w dzieciństwie, to co we wstępie powiedziałam, prawda, bo tak się zadziało, to powoduje, że my nie czujemy się później bezpiecznie sami ze sobą. No bo często czułeś, że
mówiłeś
i czułeś, że po prostu byłeś w jakiś sposób pobudzony, coś się działo. I od tego 2017 roku tak naprawdę to jest moment, kiedy te traumy zaczęły wychodzić.
Dokładnie. Tak? To był ten właśnie moment, kiedy to wszystko się zaczęło i to już może dalej opowiem.
Pewnie.
I wtedy mi właśnie to przeszło, no i minął miesiąc właśnie, no i znowu wróciło. Więc jak znowu to wróciło, te lęki, nie wiadomo, tak naprawdę, ja się nie bałem jakiejś konkretnej sytuacji, nie? To po prostu był taki, czy to się nazywa lęk uogólniony.
Uogólniony, tak. GAD, tak zwany GDA, GAD z angielskiego, czyli uogólniony zespół, taki lękowy, można powiedzieć.
I właśnie to tak wyglądało, że znowu wróciło, no i mówię, kurka, trzeba by w sumie w końcu do jakiegoś psychologa by się było udać, nie? To w ogóle zero pojęcia, zero świadomości. I znalazłem jakąś panią właśnie psycholog gdzieś tam z koło mojego miejsca zamieszkania i poszedłem do niej, no i kurka, no powiem szczerze, że taka lipa, no generalnie. Ona stwierdziła, że ja mam kryzys. Nie, przyszedłem do niej, rozszedł się, on mówi, ja pierdziu, nie wiem, co się dzieje, chyba umieram. Ona mówi, no panie Arturze, tam ma pan kryzys, na to wychodzi, trzeba tam trochę porozmawialiśmy.
Tak, kryzys rozregulowanego z dzieciństwa układu nerwowego i mózgu, można to tak nazwać. Ale to takie bardzo ogólnikowe pojęcia. Mi chodzi, że to naprawdę jest rozregulowanie, prawda?
Właśnie, żeby mi ktoś wtedy na dzień dobry już powiedział, o co chodzi. Chociaż, no dobrze, ale skończyłem właśnie tą wizytę, poszedłem do domu, to trwało znowu jakieś 3 dni. I znowu przeszło, nie? Ale najlepsza część tego, kurka, nie najlepsza część, bo to było straszne, ale wszystko zaczęło się tak z grubej rury w grudniu, pod koniec roku, tego samego roku, nie? Czyli to był wrzesień, potem październik, miałam tą drugą akcję.
Czyli 2017
grudniu...
rok.
Tak, tak, kurka, chyba go nigdy nie zapomnę. I wtedy w grudniu gdzieś cała rodzina moja przyjechała, sobie posiedzieliśmy. No i ja właśnie mi wtedy znowu zapało, oczywiście nie wiedziałam, o co chodzi. Ja pierdolę, chodziłem od mamy do gdzieś do wszystkim, rozmawiałam moją siostrę, mam taką Agniesię siostrę, do której dzwonię dosłownie 3 albo 4 razy dziennie, nie? Bo ona ma coś takiego w sobie, że zawsze słucha mnie, rozmawia ze mną i po kilka razy dziennie do niej dzwoniłem, ale no nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi, nie? No nikt. Tak. I znalazłem panią, no właśnie, to jest dobry moment, żeby sobie trochę...
Właśnie, bo właśnie jak mówisz o tym, to zobacz, ile emocji się budzi i ile twoje ciało teraz do ciebie mówi, bo to był naprawdę dla ciebie ciężki okres, prawda? I co jest niesamowite, mój rok, kiedy rozpoczęły się zaburzenia lękowe, to również 2017, no tak, dopiero tak, teraz tak. Sobie to połączyłam, Arturku, tak, naprawdę, tak, to jest niesamowite. Słuchajcie, to poczuj też i smutek, bo to też wzruszenie się pojawia, naprawdę długą drogę przeszedłeś od tamtego czasu, także zauważ, właśnie nóżki na ziemi.
To jest
czuj, dobry, że lądujesz, to działa, że lądujesz w ciele, że masz wsparcie ze strony oparcia na tym naszym krześle, przy tych naszych studyjnych mikrofonach. Cudownie, jesteś ze mną w relacji, wszystko jest okej. Okay. Cudowne.
Dobra, i teraz właśnie
możemy
dalej,
kontynuować.
Bo chcę właśnie to całkowicie opowiedzieć, bo to jest ciekawe moim zdaniem.
Bardzo.
I to się zaczęło właśnie w tym grudniu. I ja tak sobie chodziłem, już nie poszedłem więcej do psychologa na tę chwilę, no bo ja nic tam się nie dowiedziałam, nic to mi nie pomogło, naprawdę, niestety, bo myślałam, że jednak psycholog. Ale dwa miesiące do lutego jakoś wytrzymałem w takim stanie, schudłem jak to ja, z tych niewielu, bo 73 ważyłem, do 63, także 10 kilo poszło w ciągu półtorej, tam dwóch miesięcy. Dużo. No po prostu już nie jadłem nic, bo ja tak mam, nie? To jedyny chyba pozytywna z tego sytuacja jest taka, że ja nie miałam nigdy problemu ze snem. To byłem zawsze taki wykończony o 21 godzinie, że tak mi odcinało i do 7 rana, o 7 rano jak otworzyłem oczy, momentalnie po 2 sekundach się znowu wyłączał lęk, nie? Ja byłem już całkowicie... I wtedy znalazłem...
Chociaż dobrze, że spałeś, bo ja to znam, tak, miałam okrutną bezsenność. Ja miałam w nocy ataki paniki, więc... To było okropne.
To jest dopiero straszne, naprawdę. Oj, w nocy jeszcze...
Powiem ci szczerze, co się w nocy z moim ciałem działo, to ja naprawdę myślałam, że ja nie przeżyję tego, że ja po prostu nie będę w stanie tego przeżyć. Artur naprawdę jest bardzo współczujący, bo my jako lękowcy się bardzo dobrze rozumiemy, ale to po prostu było tak okrutne, że ja byłam z tym sama, nikt mnie nie rozumiał, prawda? Nie wiem, czy tak miałeś, nikt mnie nie rozumiał.
Tak, to jasne,
nikt
oczywiście.
Po prostu nie rozumiał i człowiek zachodzi w głowę i dobrze, że... Ja już będąc w tym zawodzie zaczęłam po prostu tak drążyć, tak czytać, tak szukać, tak kupować różnego rodzaju materiały, chodzić na różnego rodzaju szkolenia, wchodzić na grupy, po prostu rozmowy, organizować spotkania w Kanadzie i właśnie z pacjentami, że dzięki temu to mi było potrzebne. Zobacz, to doświadczenie. Musiałam przejść to ciężkie doświadczenie, żeby pomóc tylu ludziom. Ja byłam bardzo wdzięczna.
I dzięki temu powstał ten kurs.
Tak, i dzięki temu powstał również ten kurs, który po prostu jest, ja wiem, ludzie już mi tak dziękują, że jest tak pomocny i nawet na grupie ostatnio dziewczyny już układ nerwowy im się ustabilizował i już bardzo dziękowały i już to naprawdę fajnie wygląda, więc dzięki temu tyle dobrych rzeczy się pojawiło i dzięki temu pomogłam już tylu ludziom, po prostu setkom ludzi, a nie wiem, czy nie tysiącom ludzi, nawet czy może ogólnie pomogłam, wiadomo, tysiącom ludzi, ale na pewno setkom, jeśli chodzi o stricte, o zaburzenia lękowe. Na pewno, to jest niesamowite, bo zobacz, z zaburzeniami lękowymi trzeba umieć pracować, prawda?
Tak jest.
Trzeba umieć pracować. Oczywiście. Bo zobacz, jak dostajesz odpowiednie narzędzia, Arturek, zobacz, jak fajnie twój układ nerwowy jest spokojny, jak on się uspokaja. Jak ty zaczynasz obserwować siebie, jesteś świadomy, co się dzieje, zwalniasz, stabilizujesz układ nerwowy, pozwalasz sobie na emocje, na smutek. Prawda? Nieraz się pojawia smutek. Wracasz do dzieciństwa, pracujesz z wewnętrznym dzieckiem, ale również na tych zasobach, o których często mówiliśmy, prawda? Że dajesz sobie to poczucie bezpieczeństwa w tu i teraz w oparciu o swoje dzieciństwo. I to jest cudowne.
Faktycznie, to jest fajne. Jak sobie o tym teraz pomyślałem, to zrobiło mi się lżej.
Tak. I ale właśnie, tak jest. Tak, bo to jesteśmy gadały dziś dwóch lekowców z brakiem struktury w rozmowie. Słuchajcie, dzisiaj będzie ciekawie.
I teraz właśnie, i wtedy znalazłem inną panią psycholog, nie? Tak. Która się typowo tam poczyna na forum, że to jest behawioralno-poznawcze jakoś ten system.
CBT, tak, behawioralno-poznawcze.
I że każdy to polecał, że dla lękowców to jest jakby to takie typowe.
Ja bardzo dużo stosuję... w kursie, czy ogólnie to ze sobą robiłam w terapii, to bardzo dużo jest, szczególnie do ustabilizowania myśli, to przede wszystkim używam poznawczo-behawioralnej, ale najważniejszym później komponentem jest praca z ciałem, uspokajanie mózgu gadziego i mózgu emocjonalnego, układu nerwowego i oczywiście holistycznie dieta, zauważanie tempa, prawda, zwalnianie, praca z emocjami, praca z myślami, z wszystkim.
I co najważniejsze, to chyba ten alkohol znowu, nie? To jest w ogóle temat kurka wodna, o którym można by chyba dużo mówić.
On ci pomagał się uspokoić, prawda?
To znaczy tak, to na pewno i właśnie...
Ale on powoduje więcej lęków później.
Tak, wtedy jak miałam właśnie te momenty takie, gdzie właśnie te najgorsze, te dwa miesiące, styczeń, luty, to sobie wieczorem tylko czekałem, żeby... Ja na szczęście też się, wiadomo, lękowy, więc się też bałem, żeby zaraz się nie uzależni, na szczęście chyba.
Bardzo
bo tak
dobrze.
To bym pewnie być może popłynął i był z tego dopiero problem.
Tak, jak my się boimy, to my też dbamy o siebie lepiej, tak, więc to nie do końca jest złe, prawda? Bo my się dużo boimy. Czy baliśmy
niestety,
bardzo dużo.
Niestety.
Właśnie Arturku, wiesz co, ale powiedz mi. Wróćmy do tej poznawczo-behawioralnej. I jak to było, powiedz mi? Podziałało, poskutkowało wtedy?
No i właśnie, wtedy dostałem się tutaj pani psycholog. No i na początku też do niej, znaczy jakby po tych dwóch miesiącach przyszedłem na wizytę i mówię, kurka, no wie pani co, ja nie daję, do innej już wtedy, do innej, nie? Typowo takiej terapeutki. I mówię, no kurka, nie daję rady. Ale to też była taka wizyta, tam porozmawialiśmy, w zasadzie to żadnych konkretów, naprawdę. Znaczy, ja nie wiem, czy to też, bo... I ta terapia trwała 4 lata chyba u mnie. Ja 4 lata chodziłem 2 razy w tygodniu.
Przez 4 lata?
Tak, tak, tak. Wow. Ale tu teraz jest taka też sytuacja, bo ja w ogóle bym się nie chciał źle wypowiedzieć o tej pani psycholog w życiu.
Bardzo proszę, nie, ja nie chcę, żebyś to robił, bo ja nie lubię mówić źle o innych właśnie, to przede wszystkim, absolutnie.
Ale też ja nie jestem pewny tutaj, czy to jej jakby był tutaj problem, bo ona nie potrafiła ze mnie tego wyciągnąć, czy to też ja nie byłem gotowy, bo
też może tak
to jest
być.
Ważna sprawa, nie? Że ja tak, ja do niej przychodziłem, ja za każdym razem gadałam o swoim synu, czyli o Janeczku, najukochańszym na świecie, pracy, o właśnie o mojej Izie, o wszystkim i mówię, i minęło
czyli widzisz, szczerze, ale ta pani psycholog, pani terapeutka, ona nie miała fundamentu, na którym mogła rozpocząć tak naprawdę głębszą terapię z tobą, ponieważ ty nie byłeś gotowy. I do mnie też czasami przychodzą ludzie i gadają o tym, o tamtym. Tak, okej. Gdzie jest problem? O czym chcemy rozmawiać? Ja widzę, że tutaj uciekamy od tego, uciekamy, ale z drugiej strony to jest twoja agenda w terapii. Nie może terapeuta zmusić kogoś do otworzenia się na siłę. Więc ta pani psycholog, jej ręce w jakiś sposób były związane, prawda?
Też tak właśnie myślę.
Ona nie mogła głębiej wejść, wiesz, Arturku, tak było. A ty jak do mnie przyszedłeś, byłeś już mega gotowy.
Tak.
I otwarta księga. Więc byłeś na innym etapie całkowicie.
Jasne. I wtedy, bo się właśnie teraz troszeczkę wybiłem, muszę się skupić.
Tak, i wtedy, że chodziłeś do niej 4 lata.
Tak. I ja w ogóle po 30 minutach czasami do niej mówię, no to co pani, jak nie chcę teraz też na tym. Nie mówić, bo to w sumie nie.
Pewnie.
Mówię, to co mogę już kończyć? No jak pan uważa? I 20 minut, ja dobra, odbębnione jest, zaliczone poszło, nie? I tak sobie przez kilka lat chodziłem. Tak, no dobrze, ale jeszcze właśnie na tej pierwszej wizycie.
Widzisz ten mechanizm obronny, to ego, które mówiło, nie zagłębiaj się tam, nie wchodź tam, kończymy. Dobrze, obowiązek spełniony, kończymy.
Rzeczywiście.
Ona, jej, powiem ci, ręce były związane w dużej mierze.
Tak było. Nie chciałem za bardzo. Nie lubiłam. Zresztą tutaj, chociaż teraz, powiem szczerze, odnośnie tego właśnie dzieciństwa, jakoś chyba nie mam już większego problemu, żeby sobie tam przypominać.
Super.
Jakoś chyba to się trochę zmieniło, nie? Także ten.
Bardzo i dobrze wtedy się zmieniło. Na dobre się zmieniło.
I właśnie wtedy ona mówi, kurko, to panie Arturze, żebyś trzeba było chyba skorzystać z psychiatry, nie? Bo ja nic nie jadę, mówię, wychudzony, cały czas w lęku, masakra. Ja mówię, ja pierdziele, jak już psychiatra wchodzi, to wtedy, nie, to zresztą się okazuje, że to nic takiego, ale dobrze, no. Znaczy ja jestem przeciwnikiem leków, żeby to było jasne, jestem na maksa i w ogóle nie brałem w życiu żadnych leków. Pierwszy to był mój lek, który brałem przez tam kilka miesięcy, także jestem na bardzo dużym przeciwnikiem leków, ale poszedłem do psychiatry, się okazał, no taki fajny lekarz, naprawdę, młody przede wszystkim. Poszedłem tam ze swoją miską i siedziałem u niego chyba z 1,5 godziny, albo 2 godziny. Gadaliśmy, się śmialiśmy.
A to z Izą byłeś, tak?
Tak. Razem. Ona zawsze ze mną gdzieś tam chodziła, nie?
Super, że cię tak wspiera.
Tak. I właśnie te ręce mi się tam trzęsły, ale jakoś zapomniałem, jak byłem u niego na wizycie.
Czyli bardzo poczułeś się z nim bardzo bezpiecznie, z tym psychiatrą.
Jasne. Super. I nawet chciałem, że na to pamiętam, do niego pisałem SMS-y, że czy on by nie chciał właśnie takiej terapii ze mną, nie? Ale on wtedy powiedział, że on takiej terapii nie robi.
Tak,
i przepisał mi wtedy ten lek właśnie. Naprawdę się bałem. Mówię, ja pierdziłem. Mówię, no jak jest
jaki
problem...
to lek, Arturku, możesz się podzielić?
Tak. To jest właśnie Elicea to była. Ta szczęsna albo nieszczęsna, bo ja już... No to jest to...
SSRI.
Tak. Jak tam jest skład, to też nieważne.
Wychwyt zwrotny serotoniny spowalnia, czyli między dwoma neuronami w mózgu, w synapsie, serotonina, poziom serotoniny, czyli tego hormonu szczęścia, o czym mówiłam, że kortyzol z dzieciństwa obniża, powoduje, że jest dłużej, czujemy się spokojniej, bezpieczniej, nie mamy takich myśli obsesyjnych, uspokaja się układ nerwowy, więc ogólnie tak
ja
to
myślę,
działa,
że bym chyba mógł na ten temat, no może nie książkę, bo to jest trochę przesadzone, ale naprawdę tyle wyczytałem i zagranicznych stron, i polskich na temat tych leków, tak samo jak benzodiazepin.
Bardzo kiedyś, uzależniające.
Tak jest, bo zanim jeszcze poszedłem do psychiatry, to też byłem u ogólnego lekarza. Nie? Mówię, kurkę, nie wiem, co się dzieje, chyba umieram, myślę sobie. Nie? Mówię, ale zbadali mi tam ciśnienie, wszystko super. Zresztą tak jak u ciebie też była ta sytuacja, gdzie się pojawiłaś tam w Stanach, czy tam w Kanadzie.
W Kanadzie w ER, czyli jak to, na SOR-ze, tak? Po polsku powiedzieć na SOR-ze. Tak, emergency ER. I po prostu myślałam, że umieram. I naprawdę, słuchajcie, to jak mnie moja przyjaciółka wiozła, Bożenka, w Kanadzie, to ja mówię, Bożenku, to już jest koniec. Koniec życia. Arturku, naprawdę, uwierz mi, ja miałam 220 ciśnienie na 150, po prostu całe moje ciało tak chodziło, ja myślałam, że serce mi wyskoczy z klatki piersiowej i myślałam, że po prostu literalnie, dosłownie, że wybuchnę, że nie byłam w stanie skontenerować tego poziomu kortyzolu, jak bardzo nakręciłam się myślami, bo się tak bałam tych somatów, prawda, tych psychosomatycznych objawów i oczywiście moje traumy z dzieciństwa, też to odrzucenie emocjonalne, bo z czym się właśnie chciałam cię, kochani, podzielić z wami, że obserwuję teraz bardzo siebie, bo ta praca nad sobą to jest obserwacja siebie. Tak. I za każdym razem, jak czuję, jak moja mama jest w złości, jest wycofana, krzyczy, jest niedostępna, to ja się czuję po prostu beznadziejnie. Ja się czuję tak, jakbym nie była godna miłości mojej mamy. I odczuwam, zauważyłam później, że odczuwam po tym wzmożony później lęk, taki ogólny nawet, coś mi roznosi, nie wiem, co się ze mną dzieje, nie czuję się bezpiecznie. Więc zobaczcie, kochani, jak my jako dzieci przeżywaliśmy to bardzo. Oczywiście to nie jest wina naszych rodziców, bo oni też byli bardzo straumatyzowani. Ale zobacz, jakie to jest połączone, prawda? Kiedy ty się czułeś również odrzucony przez rodziców, to ten lęk, on się kumulował. I ostatnio pięknie do mnie powiedziałeś, że fajnie by było, że cieszyłbyś się bardzo jako dziecko, na pewno byś nie był w takim miejscu, jakim jesteś teraz, gdyby rodzice się ciebie zapytali, czy się czegoś boisz, prawda? Dokładnie. To i jest to samo piękny cytat.
Dzisiaj zapytałam mojego syna, mówię, Janek, czy ty się... Jak, wiesz, zawsze
wysłałeś mi ten filmik.
Tak, ale dzisiaj też mówię, synu, jakby się... On ma 3 lata, także 3,5, także on tam myślę, że nie do końca może to rozumie, ale na pewno, być może pewnie to zapamięta. I mówię, synu, wiesz, jakbyś się kiedyś bał, to może zawsze przyjść do mamy albo do taty, tato zawsze cię jakby ochroni, zawsze ci pomoże, nie? Także on, niech on sobie już od małego wie, że żeby przynajmniej on się nie bał, tak jak ja się bałem.
Cudownie, czyli zobacz, całkowicie inaczej wychowujesz syna, aniżeli ty byłeś wychowywany.
No tak, tak.
Piękna
tak,
świadomość, no, tak, Artur, tak, jako tak. Na młodego mężczyznę, respekt. Naprawdę niesamowity respekt, chapeau bas dla ciebie. Jasne. Wow, aż możesz się wzruszyć, naprawdę. I Artur się trochę wzruszył, on się wzrusza często, to jest bardzo wrażliwy chłopak, bo przy lęku mamy wysoką wrażliwość również,
tak,
prawda?
To się
więc
zgadza.
Zdecydowanie.
To jest prawda.
Cudownie.
I właśnie wtedy jeszcze znowu powracając do tego lekarza, przepisał mi ten lek.
Tak.
I on powiedział, że on dopiero, bo tak te leki mają, że zaczynają działać dopiero tam po 2, 3, 4 tygodniach.
Minimum po 2 tygodniach.
Po 2 tygodniach. Mhm. No i tak, ale powiedział potem, nawet po 1 tygodniu już może być jakieś tam pierwsze takie efekty, nie? I faktycznie tak było. Minął ten 1 tydzień, ja u niego byłem w czwartek, a za tydzień w sobotę, na godzinkę, zszedł ze mnie cały lęk, wtedy naprawdę to działało i... Poszedłem zjeść tego hamburgera sobie, nie? Znaczy, to potem wróciło, potem znowu się pojawiła niedziela, ale potem... I tutaj muszę akurat, no... Mówię, jestem przeciwnikiem leków, ale tutaj muszę im jakby... No, pozytywnie się o nich wypowiedzieć, bo naprawdę im pomogły
jak
wtedy.
Najbardziej.
Potężnie im pomogły.
Arturku, leki to jest często wybawienie dla ludzi. Bo jak można funkcjonować w takim stanie?
Dokładnie.
Ja nie wiem, jak ja tak funkcjonowałam, słuchajcie, ale jakoś nie wiem, nie wiem, jak to się w ogóle stało. Mhm. Jak ja przez to przeszłam, to jest dla mnie w tej chwili jakiś kosmos, jakby w ogóle tego w moim życiu nie było. To jest niesamowite, ale leki jak najbardziej wielu ludziom pomogły, pomagają i wielu ludzi wymaga, potrzebuje nawet tych leków, żeby się lepiej poczuć i po to mamy farmakoterapię, kochani, żeby z niej korzystać. Więc zobacz, jak cudownie tobie leki pomogły, jak zadziałały i ELICA jako SSRI, czyli te najnowszej generacji antydepresant, zdziałał cuda i dzięki temu przeprowadziłeś kawał dobrej pracy nad sobą, naprawdę.
No i tutaj też by trzeba było powiedzieć, że tam w sumie skutki boże, bo ja mówię, ja lubię takie tematy, bardzo dużo czytałem, one nie mają za dużo, doktor w ogóle mówi wtedy, nie mają żadnych, to zresztą lekarz, no też się nie dziwię, no bo oni jakby nie, no patrzą na to takim pryzmatem, że, ale jedyny taki w sumie 2 skutki uboczne to libido, nie, że naprawdę ten spadek libido jest taki, że no jest lipa. No i ja taki jestem po nich jakiś taki nakręcony, pobudzony, że nie mogłem kurko dopiero latać, chodzić, spać mi się nie chce. Nie wiem, może dla innych to taki jak pozytywny jakby skutek uboczny, dla mnie to trochę takie było uciążliwe. No ale spoko, dało się wytrzymać. Brałem je rok, bo to się, potem się okazało, że się długo bierze. Ja myślałem, że sobie 2 tygodnie pobiorę albo 3 i będzie z głowy.
Nie.
Je trzeba brać tak. No i potem zszedłem z tych leków. Minęło 5 roku, znowu jakiś bodziec się pojawił, a to nawet w tej chwili nie wiem, co się stało, że znowu się pojawił lęk i tak sobie co 5 roku bez leków, potem 5 roku z lekami. Bez...
Tak. I tak w kółko to trwało. To
tak, i mam nadzieję, że teraz już zakończyłem ten cykl właśnie.
Ja myślę, że tak będzie. Ja wiem, że my lękowcy się często boimy, że coś się znowu wydarzy, ale zauważaj to katastroficzne myślenie i staraj się temu nie poddawać, bo ono też bardzo dużo generuje kortyzolu, noradrenaliny, adrenaliny, więc żeby nie katastrofizować tych myśli.
Także... Znaczy te właśnie myśli, to w moim przypadku to jest naprawdę, to chyba był główny...
Tak,
jest to teraz też ciekawa sytuacja właśnie. Byliśmy teraz na świętach na saunie ze szwagrem, tam gdzie taki domek mieliśmy najęty z całą rodziną.
A, super.
Tak. I tam takie
na
sauny.
Święta teraz?
Tak, co roku
świetnie.
To robimy, nie?
Cała rodzina tam... gdzieś tutaj w naszych okolicach?
Tak, tutaj w górach.
Super, fajnie.
Nie? I ten, i właśnie... I tam ciekawa sytuacja się wydarzyła w tej saunie, nie? Która też mi utkwiła w głowie. Siedzę z nim właśnie, z tym szwagierkiem ze szwagrem w tej saunie i tak w sumie takie różne myśli, jak tu u mnie. Trochę takich... Znaczy na pewno się nie nakręcałem, tak jak już mówiłem, w te święta było super, ale...
Super. Czyli to już opanowałeś, żeby się nie nakręcić.
Tak, to jest bardzo ważne.
Bardzo ważne. Jasne. Najważniejsze.
Trochę mnie korciło, tak, ale to już ten... I sam tam siedzę na tej saunie, myślę, tam niekoniecznie o zawsze takich fajnych, pozytywnych sprawach, ale i mój szwagier do mnie mówi, wiesz, Artur, o czym teraz sobie myślę? Siedzimy tam, nie? Tam sobie muzyczka gra w tej saunie, że, bo on tam ma basen koło domu i wyobrażam sobie teraz, że ten basen właśnie, w którym sobie tam pływa koło domu jest... do pełna wypełniony 500 euro, nie? Tak, że nie może sobie do dna się dobić, nie? Ja mówię, no kurka, ale sobie potem myślę, mówię, ja pierdziulę, jak on ma myśli? Nie? No zobacz, jakie to jest ciekawe, że on ma takie myśli właśnie, że się odpręża w ten sposób, tak. że on ma dużo pieniędzy, albo że ma fajne auto, a ja tak nie robię, że myślę sobie, nie, że mam
każdy ma swój sposób na odprężanie się, prawda? Ale... Niektórzy wizualizują, że leżą na Malediwach przykładowo, prawda? Ja zawsze wizualizuję, ja kocham góry. Mnie na przykład góry bardzo uspokajają i zresztą notabene ciągle w nich jestem, bo mieszkamy w górach, tutaj bardzo blisko mamy tereny górskie, więc ja jestem typowo górska dziewczyna. Każdy ma inny sposób. Dla niego to jest 500 euro. Bank to ty 500 euro wypełnione w basenie. Tak. Ale co, to co on powiedział, w jaki sposób na ciebie wpłynęło?
No tak, czy... właśnie, bo ja... To było fajne. Nie? To fajnie było to usłyszeć, bo ja rzadko kiedy mam takie właśnie, tak sobie myślę jakoś właśnie w ten sposób, że coś fajnego, nie? Coś ekstra, jakieś takie wyobrażenia, takie właśnie wakacje. Rzadko to robię. Bardziej o pracy. Może nie już teraz negatywnie myślę, bo to rzeczywiście zakończyłem. Znaczy na tym filmie mi się to udaje jakby zablokować. Ale też nie mam takich myśli, że kurka, teraz sobie dzisiaj jestem właśnie nad morzem, na plaży. Też nie. I mówię sobie, kurka, trzeba by tak w sumie częściej próbować robić, nie? Może... I to, o czym mówiłaś, to po twojemu to neuroplastyczność. To
neuroplastyczność.
Ja to przekładam na swój język bardziej taki...
Pewnie, to powiedz.
I że no właśnie mózg, widzę, na tyle jest fajny, że naprawdę o czym się myśli, to potem to jakby zaczyna samo się... Nie? Te myśli zaczynają się same jakby no, wchodzić w tą głowę i ten... I teraz na przykład, jeżeli od kilku miesięcy już, albo od tygodni w sumie nie myślę o takich złych rzeczach, to już mnie coraz mniej ciągnie do tego, nie? I też to chyba... Brawo. Nie wiem, czy to w twoim kursie, bo czy się od tego bezpośrednio od ciebie dowiedziałem, ale... Żeby ktoś mi powiedział, no właśnie nie pamiętam, czy ktoś mi to powiedział, czy ty, czy w kursie, żeby sobie te na początku, te myśli takie złe, te negatywne sobie jakby liczyć, ile ich było, nie? W ciągu dnia. I to jest też dobre. Ja zacząłem to liczyć. Super. Mówię, ja pierdziłem na początku, jak ten, z 5 albo 6 albo 10 razy dziennie wyliczyłem, że mam takie myśli. Mówię,
bo jesteś świadomy tego repertuaru myślowego, jesteś świadomy, ile ich jest. Ja nawet jestem za tym, żeby je zapisywać. Nie wiem, czy ci o tym mówiłam, żeby te myśli negatywne zapisać, żebyś znał ich repertuar, bo jak już, tak jak w kursie Praca z myślami, nie wiem, czy na tym module jeszcze jesteś, czy nie, Praca z myślami, może będziesz dopiero, bo on jest chyba bodajże drugi, tak, pierwszy.
Nie,
jest
już byłem, ja sobie wracam.
Już byłeś, to super, cudownie. To żeby je nawet zapisywać, żeby wiedzieć, żeby znać ten repertuar, z tym liczeniem, wiesz co, to chyba nie ode mnie, Arturku, to chyba nie ode mnie, ale z zapisywaniem i ze świadomością, stawaniem z boku, obserwowaniem, to jak najbardziej ode mnie, to jest ode mnie, ale liczenie, wiesz co, wiem, że nawet były badania naukowe, jeśli chodzi o to liczenie myśli, to mamy mnóstwo myśli tak naprawdę w ciągu dnia, nie wiem, czy dobrze pamiętam, około 60 tysięcy, jak nie więcej, nawet może, i ten repertuar myślowy się często powtarza, powiela się, jest ten sam. I dopóki nie zaczynamy tego zmieniać, czyli mamy te katastroficzne myśli, jest. Które one się ciągle pojawiają, nasze połączenia neuronalne znają właśnie taką myśl, a nie inną, więc jeżeli zatrzymujemy się, czy zapisujemy, czy liczymy te myśli, tak jak ty mówisz, czy jesteśmy, po prostu nazywamy je, to w ten sposób one już się stają osobnym bytem. A tak naprawdę my się czujemy, jakbyśmy byli tymi myślami, prawda? Więc to jest po prostu niesamowite, jak praca z myślami przy odpowiedniej stabilizacji układu nerwowego. To jest to. Ale to jest wszystko połączenie. Dlatego praca kompleksowa, z tego co wiesz, prawda? I czy z kursu, czy z pracy ze mną, jest najlepsza. Bo ona przynosi naprawdę wymierne rezultaty i pomaga długoterminowo uspokoić układ nerwowy, uspokoić prymitywne części mózgu. I w ten sposób zaczynasz nowy fundament tutaj funkcjonowania mózgu, tak naprawdę. Takie nowe oprogramowanie instalujesz, prawda? Mówiąc teraz analogicznie.
Tak.
I to naprawdę działa.
Więc... Ja jeszcze powiem szczerze, że troszeczkę się boję, znowu to moje ulubione słowo, że nie wiem, co będzie w sytuacji właśnie, gdy będzie jakiś taki konkretny bodziec, jak u mnie to się wszystko potoczy. No ale mam nadzieję, że jakoś sobie to ogarnę i nie będę się nakręcał.
Oczywiście, także ten. Tak.
I jeszcze powracając do twojego właśnie kursu, to wiesz co, mi się tak ogólnie nie podoba za bardzo ta nazwa, nie? Tak, nazwa kurs to jest taka, bo dla mnie kurs to jest, nie wiem, kurs dla mojej branży, dla spawaczy.
A jak byś to nazwał, powiedz mi, to może to jest zła nazwa? Bo to program jest... terapeutyczny?
No właśnie...
Ja myślałam między właśnie, jak byś
bo to
jest nazwał?
Na tyle fajna rzecz, a kurs, nie? To mówię, kurs, no kurs...
Wiem, brzmi tak bardzo
tańca,
prosto.
Nie? Tak prosto, dokładnie.
Kurs życia, przykładowo.
A to naprawdę robi taką robotę. Wiesz co, i też...
Cieszę się, Arturek, bardzo się cieszę, jestem bardzo z tego powodu happy.
Teraz sobie ostatnio właśnie siedziałem w domu, przysłuchiwałem, bo sobie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, wracam do pewnych tam rzeczy i sobie siedziałem i mówię, kurka, dlaczego właśnie on tak mi pasuje, nie? I sobie tak pomyślałem, że jak jestem na terapii, jak byłem, czy u ciebie, czy gdzieś nie, no to to wiesz, wtedy ty jakby możesz też jakąś część czasu tylko mówić, tak. Tam powiedzmy 15 minut, a ja mówię, oczywiście. A tu na kursie mówisz tylko ty i tak. Możesz sobie słuchać i, tak. I jest o wiele więcej informacji tak. Przez ten
zdecydowanie,
czas.
Zdecydowanie, zgadzam się z tobą.
I co najważniejsze, możesz sobie wracać, bo ja już tak naprawdę zapomniałem wiele rzeczy, co było, nie? A jak oczywiście. Sobie wracam, mówię, kurko, faktycznie, jeszcze to było, jeszcze to. I to sobie powtarzam.
Ale to ci służy, naprawdę jest mi tak przyjemnie, ojej, aż mi się ciepło na sercu
tylko
zrobiło.
Tylko trzeba do tego wracać, trzeba się skupić, trzeba chcieć, nie? Bo
regularność,
tak
to nie będzie. Bo mózg, to jest tak, jakbyśmy chcieli sobie pójść na siłownię raz do roku i widzieć rezultaty fajnych, zbudowanych mięśni. Jasne. Tak samo działa nasz mózg jako organ neuroplastyczny, gdzie naprawdę mogą te struktury się pozmieniać i te szlaki neuronalne mogą całkowicie inaczej przebiegać, ale to wymaga regularności i konsekwencji. To się samo nie zrobi. Tak samo jak chcemy być, nie wiem, dobrym narciarzem, tak jak ja ciągle doskonale swoją jazdę na nartach, to nie jest tak, że ja po prostu sobie raz pojadę na narty i będzie super hiper. To jest ciągła praca, prawda? Tak, i nie poddawanie się. Tak. Przychodzi stagnacja, na przykład gorzej jeżdżę, mówię, nie, ja wiem, że to jest okres stagnacji, będzie lepiej. Magda, przejdź przez to i później znowu widzę, że wchodzę level do góry, prawda? W tak, level wyżej. Tak, jeśli chodzi o zawsze będzie gorzej, później znowu lepiej, troszeczkę gorzej i tak jest z pracą nad sobą. To jest tak, jakbyś uczył dziecko chodzić, prawda? Nie możesz dziecka puścić, no i dobra, chodź, ucz się chodzić. Tak samo jest praca nad sobą, więc bardzo się cieszę naprawdę, że ten kurs o zaburzeniach lękowych bardzo ci pomógł, bo ja naprawdę tam dużo serca w niego włożyłam. To jest prawdziwa moja pasja i tak jak ja wyszłam z tych zaburzeń lękowych, tak samo to wszystko przedstawiłam w kursie i z tego, co Artur nam tutaj mówi, to działa, więc to jest niesamowite, bo nawet zobacz, Arturku, wracając do tematu dzieciństwa i tego odrzucenia emocjonalnego, tak. Bo zobacz, nawet kiedy ty się tak czułeś i ja się tak czułam w dzieciństwie, czuliśmy się odrzuceni. Absolutnie nie obwiniamy rodziców, bo oni byli bardzo straumatyzowani, prawda? I mieli sami problemy ze sobą. Też dużo było stresu u ciebie w domu, u mnie dużo stresu, chaosu, zmian. To nasz układ nerwowy po prostu nauczył się żyć w takim chaosie i stresie. Inaczej nie umie funkcjonować. A my teraz, tu i teraz, jako dorośli, mając takie narzędzia, możemy sobie to po prostu przebudować.
Przebudować, właśnie miałam to powiedzieć.
Zmienić strukturę tego, prawda?
To znaczy ja może też opowiem, nie? O tam, o swoim dzieciństwie. Może ktoś będzie.
Jeżeli masz ochotę, to jak najbardziej.
Zainteresowany wysłuchaniem. Znaczy, tak jak mówiłem, no generalnie u mnie w dzieciństwie nie było jakichś sytuacji takich, nie, takich typowo takich traumatycznych. Nas było generalnie dużo, bo nas było szóstka. Okay. A akurat w tej sytuacji, na dzień dzisiejszy, to jest przyjemne, fajne, nie? No bo wiadomo, jest dużo, zawsze coś tam, ktoś może pomóc, z kimś pogadać ewentualnie, jak coś tam. Ale na tamtą chwilę, no właśnie, główny problem był w tym, że tata, w ogóle z tatą to właśnie kupę lat byłem pokłócony, nie? Nie dogadywaliśmy się i potem on umarł właśnie w 2016 albo 2017 roku i to chyba...
Czyli zobacz, to poprzedziło twój wybuch zaburzeń lękowych,
i
tak
właśnie,
naprawdę.
Tak.
Ten początek.
Ta skarbówka, ten ojciec, nie? Ta śmierć, także to wszystko połączenie. Się trochę pokiełbasiło wtedy i właśnie... Tak. I mój ojciec właśnie był taki, kurka, no tak, przychodził z tej pracy, no i sobie spał. No generalnie tata zawsze gdzieś tam spał, nieobecny był. Ale okazuje się, że mamuśka, która naprawdę, ona nieraz to mówiła, że ja was bardzo kocham i rzeczywiście ona, zresztą tata też nas kochał, to nie ma, nie ma to... Tak. Tylko, że ona też była, no nie była nieobecna, nie? Cały czas gdzieś tam, w sensie tak emocjonalnie, tak?
Tak.
Ona cały czas jedzenie, pranie, gotowanie, sprzątanie, nie? I my między sobą gdzieś tam się bawiliśmy. I ona była, ale jej nie było, jakby, nie?
Także... Dokładnie, musiała podołać temu wszystkiemu, prawda? Musiała spełnić swoje obowiązki, dużo miała na głowie, więc inaczej po prostu nie mogła. Tym bardziej, że tato był bardziej nieobecny. Mama się musiała wieloma rzeczami zajmować, prawda, Arturku? Tak.
I tego też się dowiedziałam od ciebie, że wtedy ja właśnie, będąc dzieckiem, przejmowałem jej emocje, tak? Też, nie? Że ja widziałem, że ona jest zestresowana, że gdzieś tam pieniędzy brakowało czasami, czy jakieś sytuacje dziwne się działy, ale ona też przede wszystkim nikt nie mówi nic, nie tłumaczył, nie? Właśnie tego, co powiedziałeś wcześniej, że ktoś wam powiedział, dzieci, jesteście bezpieczne, mama pracuje, albo teraz mam mniej czasu, albo cokolwiek, żeby po prostu było jasne, co się dzieje. I wtedy ja właśnie jako, nie, moje siostry i mój brat jakoś trochę inaczej do tego, nie? Każdy chyba człowiek jest inny, każdy ten mózg działa inaczej, nie? Na każdego to tak samo działa.
Ja bym tutaj jeszcze powiedziała o tej wysokiej wrażliwości, bo my mamy w genomie naszym wbudowaną tą wysoką wrażliwość, ona jest przekazywana genetycznie. Jeżeli mamy tej wrażliwości więcej, to niestety zaburzenia się później u nas w życiu dorosłym rozwijają w bardziej zintensyfikowanym, że tak powiem, tempie, może ich być więcej. W porównaniu do osoby, która nie ma tej sensytywności, wrażliwości genetycznie zaprogramowanej, bo to już jest przekazywane w genomie, prawda? Ta wysoka wrażliwość, tutaj dr Gabor Matej bardzo dużo o tym mówi i ten doktor, zapomniałam takie trudne nazwisko, amerykański biolog, on też o tym bardzo fajnie dużo mówił, właśnie jak nasza ekspresja genetyczna się również zmienia pod wpływem właśnie tej sensytywności i wrażliwości, którą dziedziczymy, więc nie wiem, kto to powiedział, gdzie słyszałam w Polsce, że nie istnieje coś takiego jak wysoka wrażliwość, wątpliwość, kto tak powiedział i dlaczego tak powiedział, to totalnie nie wiem, ale ta osoba totalnie nie ma racji. Naprawdę, tutaj badania naukowe fenomenalnych badaczy o wysokim statusie w Stanach Zjednoczonych nam dają te dowody takie, że to istnieje i to jest przebadane. Również to nie jest wrażliwość sensoryczna, to jest ta wrażliwość, która jest przekazywana. Również sensorycznie reagujemy dużo wrażliwiej, kiedy mamy w sobie tą wrażliwość. Tutaj też dr Bianca Acevedo chyba bodajże z Uniwersytetu Kalifornii. W Kalifornii też się tym zajmuje, ale ten właśnie biolog i genetyk, zapomniałam jego nazwisko, ja w innym podcaście o tym mówiłam, więc naprawdę... brzydko powiem, kto taką bójdę puścił, to naprawdę nie mam zielonego pojęcia, ale ta wysoka wrażliwość spowodowała, że ty inaczej zareagowałeś niż pozostała część twojego rodzeństwa,
tak, prawda, jest, Artuku? Tak,
inaczej. Całkiem inny sposób. Ten malutki Arturek, twoje wewnętrzne dziecko inaczej się czuło.
I właśnie a propos tego właśnie malutkiego Arturka, bo mój syn w sumie chyba powoli się nie zbliża do takiego wieku. No co prawda ma 3,5, ja wtedy co pamiętam ten okres, to pewnie miałem więcej, tam pewnie około 7, bo chyba wcześniej to nie pamiętam.
Tak.
Nie, ale właśnie powoli zaczynam właśnie widzieć, jakby on mi przypomina siebie, nie, troszeczkę. I to jest też takie trochę dziwne, bo... no wywołuje we mnie takie dziwne emocje jakieś, nie takie, ale...
A jakie emocje wywołuje, jeśli mogę zapytać? Bo widzę, że widziałeś, zauważyłeś, jak spłucił się twój oddech, jak tutaj.
No właśnie,
co poczułeś w ciele? Powiedz mi, tu
wiesz, w klatce. Wiesz co, no taką właśnie, takie kurka, spięcie, jakiś taki stres.
Zauważ spięcie. Tutaj aktywuje się trauma pod wpływem rozmowy, narracji,
bodźca.
Także zauważ to, bo traumy nie przegadujemy, prawda? Wiesz, że traumę czujemy. To jest ten smak, to jest to odczucie w ciele. To jest ta stabilizacja układu nerwowego i pozwolenie sobie poczuć ból, jednocześnie zainstalowując poczucie bezpieczeństwa w tu i teraz. Więc cudownie, zauważ to. Mówiąc o Janku, o tym wieku, być może u ciebie to jest połączenie z czymś, co ty przeżywałeś też, sumie, prawda?
No to jest ciekawe, rzeczywiście. Poczułem to teraz, że taki samotny wtedy jakiś byłem, nie? Pomimo tego, że właśnie no była, tak jak już mówiłem, żeby nie było, że, bo być może moja mama będzie kiedyś tego słuchać, że jej nie było, że ona zostawiła. Nie była i w ogóle były te siostry, brat był. No ale jakby emocjonalnie, tak? To byłem sam taki, nie? Sam w sobie. Tak. I właśnie teraz dlatego też tak przywiązuję uwagę do Janka, żeby on nie był sam, nie? Tak i cudownie. Właśnie, żeby mu pomagać tym wszystkim, żeby on wiedział te uczucia, tam właśnie taki film, tam nagrałem, przesłałem do ciebie, że właśnie czy czuję lęk, czy czuję no tam różne emocje.
Pięknie. Także, tak ten filmik, co do mnie wysłałeś, jest niesamowity. No, słuchajcie, jest Artur mi wysłał filmik, jak rozmawia ze swoim synkiem. Muszę go na grupę, na też kurs o lęku, program terapeutyczny o lęku wrzucić. Jak rozmawia o emocjach, co czuje, czy czuje, czy jesteś wkurzony, bo ostatnio mówisz, że wkurzony był na ciebie, że czuje złość. To jest w ogóle cudowne, bo skumulowana złość to też jest później, prawda, wiesz, że złość, wyparty smutek i złość to powoduje zaburzenia lękowe. Więc rozmawia, czy jesteś wkurzony, czy nie musisz się bać, a powiesz tacie, jak się będziesz bał. No ten filmik jest tak wzruszający, że po prostu przed świętami mi to wysłałeś. Niesamowite, naprawdę.
No. I wiesz, i teraz jeszcze taka sytuacja jest właśnie, że ja dopiero niedawno jakby przypomniało mi się to, że już mając tam powiedzmy te, nie wiem, 14, czy tam 12, czy 15 lat, nie, ja też już wtedy czułem lęk, bo pamiętam, że miałem jakieś tam motrynkę, czy jakiegoś komarka. Mój ojciec sam właśnie, jego często nie było, on był potem za granicę wyjeżdżał, nie, kupę czasu go nie było, także ja byłem sam i kurka, no miałem tą motrynkę i zamiast się nią cieszyć, moi kumple, ja widziałem, po nich się cieszą, tam coś tam sobie naprawiałem, teraz się niby cieszyłem, ale z drugiej strony podświadomie cały czas się o coś bałem. Nie wiem, czy mi ktoś ukradnie, czy mi się zepsuje, nie miałem ten pomysł. Już wtedy ten lęk był. Także to nie jest tak, jak wielu ludzi mówiło, że ja przez skarbówkę, czy przez śmierć ojca, nie, te dostałem zaburzeń lękowych. Nie. To już było wcześniej, dużo wcześniej.
Oczywiście. Arturku, jak pięknie, że o tym mówisz dla naszych słuchaczy. Powiesz co, jeśli mogę wtrącić na chwilę, ważne dla naszych słuchaczy jest to, ja często jak słyszę historię moich pacjentów właśnie z depresjami, z zaburzeniami lękowymi, z fobiami, z natręctwami, czyli obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękiem o zdrowie, to zawsze jest odniesienie do dzieciństwa. Zawsze, że już w dzieciństwie czuli się bardzo, ostatnio pięknie moja pacjentka powiedziała, że ja czułam jakby taki telewizor, ogromny telewizor takiego lęku, chaosu. Ja się tak bardzo bałam w dzieciństwie, ten ciężar, tę ciężkość w ciele noszę ze sobą od dzieciństwa. I on zaczyna wychodzić teraz w życiu dorosłym jako zaburzenia lękowe. Więc to jest niesamowite, jak to z nami zostaje i to się przekształca później. Mam jedną pacjentkę, świetna kobieta, ona już wyszła z zaburzeń lękowych, naprawdę świetna babeczka, bardzo ją lubię. I ona przyszła do mnie z fobią przed zachorowaniem na COVID. Czyli pojawiła się u niej fobia, Arturku, naprawdę ona się bała, że jej ojciec, ona zarazi ojca, fobia na COVID i od tego się zaczęła nasza terapia. Ale co później wyszło? Jak te warstwy razem rozkładałyśmy w terapii? co wyszło, że ona się nie czuła bezpiecznie w dzieciństwie, że ona miała niskie poczucie własnej wartości, że ją nikt nie zauważał, że była właśnie odrzucona emocjonalnie przez rodziców. Słuchajcie, każdy mój pacjent, każdy uczestnik mojego kursu, wszystkim, którym pomogłam i w Polsce, i w Kanadzie, łącznie ze sobą, my się czuliśmy wszyscy odrzuceni emocjonalnie w dzieciństwie. A naprawdę, kochani, co do jednego, naprawdę co do jednego. Dlatego budowanie bezpieczeństwa ciała poprzez akceptację bólu, poprzez powiedzenie, tak jak ty mówisz o tym, czy na grupach, czy u mnie, czy rozmawiasz ze swoimi przyjaciółmi, czy z rodziną, to ty to również przeprocesowujesz, bo ty się czujesz bezpiecznie, tak jak z swoją siostrą rozmawiasz 3-4 razy dziennie, bo ty się czułeś z nią bezpiecznie i to ci bardzo pomogło, bo nie byłeś z tym sam całkowicie. Ale wiesz, co jest też fajne? Że później ja zauważyłam to u siebie. Ja już sama jestem w stanie sobie poradzić naprawdę z bardzo bolesnymi emocjami i uczymy się tego. Nie wiem, jak ty masz, ale ja po prostu już umiem. Ja wiem i wielu pacjentom i wielu ludziom pomogłam, że to później już samoczynnie przychodzi, prawda? Ale mając narzędzia, możemy lepiej siebie zrozumieć, bo samo uzdrawianie jest tak samo ważne jak terapia. Tak samo ważne.
Znaczy mi się wydaje, że ja jeszcze wielu rzeczy właśnie nie potrafiłbym, nie? Także jeszcze bym sobie być może nie poradził, aczkolwiek no będę pewnie jeszcze kilkadziesiąt razy wracał do kursu i tam będę sobie to wszystko przemielał.
Oczywiście.
No i musi iść to do przodu chyba, tak mi się wydaje.
Pewnie.
No,
też, no. I będzie, bo zobacz, teraz to co mówi, to teraz nie mówisz ty, tylko twoje jeszcze oparte na lęku myślenie. No, nie wiem, czy zauważyłeś, tak, prawda? Tak, bo tutaj widzę taki skrypt, przychodzi to myślenie, bo ty sobie radzisz naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I w ogóle nie wiem, czy chciałbyś się pochwalić, ale zszedłeś z leków.
No tak, tak, tak.
Pochwal się.
No tak, faktycznie. Tam w sumie z początkiem grudnia jakoś, nie? Zacząłem schodzić sobie tam z tej dziesiątki, ja byłem na dziesiątce. No ja już w sumie robię to samo bez lekarza. Ja w ogóle nawet teraz, jak potrzebowałem znowu większą dawkę, no to znaczy w ogóle wziąć leki, jak potrzebowałem, to nie szedłem do lekarza, no bo...
Ale
no
bo
ja
już umiesz, wiem. Prawda, niektórzy potrzebują, bo ponieważ kiedy robią to po pierwszy raz...
Tak, tak, to wtedy jasno,
to potrzebują
oczywiście.
Jak najbardziej wsparcia i prowadzenia przez lekarza. Ja bym nie radziła w ogóle samemu schodzić z leków.
Oczywiście.
Szczególnie ludzie, którzy... Dla ludzi, którzy dłużej biorą leki, ale ty, ponieważ już miałeś tyle doświadczeń i wiesz, jak sobie z tym radzić, to ty już akurat tutaj jesteś w tym kierunku bardzo, bardzo, że tak powiem, wyedukowany i poznałeś siebie, poznałeś swój organizm, więc...
Wiesz co, no czuję się, oczywiście się czuję dobrze, nie? Także super, ale też widzę, że znaczy na pewno jestem nerwowy, nie? To tak zawsze było, że przez te tam miesiąc, tam kilka tygodni, ale to fajnie ostatnio, jak rozmawiałam z tobą przez chwilę przez telefon, wytłumaczyłeś, że tak samo ma alkoholik, jak
odstawienne, symptomy odstawienne.
To
oczywiście
może być podobne, rzeczywiście, że mózgowi brakuje jakiejś substancji, no i przez to jest, no i to by
oczywiście,
pasowało,
bo jeżeli serotonina była cały czas, było jej więcej i nagle jej nie ma, no właśnie. To kurczę, ten neuroprzekaźnik, poziom drastycznie spada i mózg, co tu się dzieje, prawda?
Tak.
I sam próbuje odnaleźć drogę do tego, żeby sobie to wystabilizować i potrzebuje czasu, więc powiem ci szczerze, że naprawdę to jest niesamowity czas dla ciebie. Niesamowity. I z mamą miałeś świetną rozmowę,
taką
szczerą.
Tak. No to taki właśnie...
Tyle fajnych rzeczy się wydarzyło.
Ciężko mi się takie rzeczy robiło, ale mówię, powiedziałam sobie w tym momencie, to już chyba ostatni raz, tym bardziej, że syn dorasta, ja nie mogę sobie pozwalać już, bo naprawdę przez te lęki mi się wydaje, znaczy ja nie czuję teraz, żebym miał, znaczy jakby nie mam jakichś konkretnych skutków tych lęków, w sensie zdrowotnych, że na szczęście mam nadzieję. Tam często miałem problemy z żołądkiem, no były na badaniach na szczęście żadnych wrzody, a nic mi się tam nie pojawiło, także, ale mówię, że w końcu trzeba spróbować zakończyć to wszystko, bo tak dłużej być nie może.
Yay.
No i oby tak dalej w ten sposób to wyglądało.
Oczywiście.
Także to i jeszcze dodam, że no właśnie, bo chyba nie dokończyłem wcześniej o tym alkoholu, nie, że ja może, nie wiem, no chyba nie piłem dużo, ale raz, na pewno co weekend, tak, tamte, nie wiem, szedłem do kumpli, czy tam gdzieś ze szwagrem i tam te 4 piwa, czy tam 5. Czy tam jakiś whisky, nie? I na drugi dzień po tym piciu, to ja nie wiem, ja rozmawiam ze szwagrem, co ty, mówię, ty jak masz na kacu? No jak to, on odpoczywa, leży, trochę jest zamulony. A ja po prostu umierałem, już nie fizycznie, ale psychicznie, nie? To lęki to miałem razy 20, po prostu tak się męczyłem i wszyscy się dziwią, dlaczego ja nie chcę pić. No, to. Poza tym miałem pełno na skórze, miałem bardzo naprawdę, to jest też ważne, nie? Że pełno, dużo takich wyprysków, takich rzeczy...
Tak. A
po drugie, jak poczytałem o alkoholu, jak się okazało, nie? Jakie badania, jakie on ma skutki uboczne i w ogóle to...
Okropne, prawda?
Także
okropne.
Nie mówię całkowicie, że nie będę pił w ogóle. Tak. Może dzisiaj sobie przyjdę, jakieś takie mam małe piwka sobie może walne. Bo też nie chcę, żeby to tak wyglądało, że 0, 0, 0.
Nie, bo to też jest lękowe. Bo takie unikanie to
właśnie.
Też jest lękowe. To jest wpadanie ze skrajności w skrajność. Właśnie. Ale powiem ci, Arturek, ja cię doskonale rozumiem i dla naszych słuchaczy, że alkohol na mnie to po prostu działa okropnie. Ja się czułam na drugi dzień tak źle psychicznie.
Tak jest.
I w takim lęku, i w takim strachu, dlaczego coś jest ze mną nie tak fizycznie, to pewnie coś jest ze mną nie tak psychicznie i zaraz te myśli katastroficzne. Jezu, i ta analiza tego, co się ze mną dzieje po prostu, bo alkohol jest depresantem dla naszego układu nerwowego. Czyli na początku czujemy się bardzo spokojnie, a później zanim po 72 godzinach opuści nasz system, tak naprawdę układ nerwowy, to on robi szkodę, czyli wzmaga bardzo stany depresyjne. Zobaczcie, jest powiedzenie w języku angielskim booze blues, prawda? Czyli takie blues, to jest mi niebiesko, jest mi niefajnie, blue, taki, prawda? Czyli po alkoholu jestem w takiej depresji. Nie no, po prostu lęki po alkoholu to u mnie były okrutne. Więc ja się doskonale rozumiem. Straszne. Ja kiedyś uciekałam od siebie w alkohol. Niestety zaburzenia lękowe, może stety nawet, powiedziały mi, że nie tędy droga. Znaczy tutaj akurat stety. Ja się cieszę z tego powodu, bo ja już kompletnie nie toleruję alkoholu. Kompletnie. Także rozumiem cię doskonale. Czasami jakiegoś aperolka czy coś sobie wypić symbolicznie.
Tak.
Żeby też nie popadać ze skrajności w skrajność, bo to jest tak jak mówiłam, obsesyjno-lękowe już później. Ale faktycznie, słuchajcie kochani, na stany depresyjne i na zaburzenia lękowe alkohol to jest zdecydowanie nie tędy droga.
Znaczy tam,
chwilowo pomaga. Właśnie. W tym momencie, kiedy jesteśmy pod wpływem jego, czujemy się super, wyluzowani.
Ta godzinka, czy te dwie godzinki jest...
Tak, ale bardzo zaburza sen również. Właśnie. Bardzo zaburza
nie
sen
Nie opłaca
alkohol.
Się po prostu. Za krótki ten czas fajnego jakby nastroju jest, a potem za długi jest ten tego złego nastroju. Także to się nie opłaca.
Zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Oczywiście dla ludzi, którzy się zmagają z uzależnieniami, to nie jest takie proste, więc mamy też bardzo dużo zrozumienia, ale tutaj już leczenie inaczej wygląda, prawda? Właśnie, nie wiem, Arturku, pamiętasz, ja ci mówiłam, że straciłam cię bliską osobę w mojej rodzinie z powodu właśnie choroby alkoholowej. I to jest tak przykre, słuchajcie, jak traumy zabierają później nasze życie i powodują, że doprowadzamy się do samozagłady takiej. To jest do braku chęci jakiegokolwiek życia, więc słuchajcie, to praca nad sobą to jest chyba najważniejsze, co może być, Artur, prawda? Nie
powiedziałbyś? Znaczy, wiesz co, jeszcze tak, oczywiście, jak najbardziej, ale właśnie jeszcze a propos tego alkoholu, to też zobaczyłem po kilku właśnie tam moich znajomych, czy ludzi, z którymi gdzieś tam sobie spędzam czas czasami i piją alkohol, to no faktycznie, ja widzę, że oni, zresztą oni sami raz powiedzieli też, nie, że oni piją, żeby właśnie, żeby nie czuć tego, nie?
Żeby nie czuć bólu, to jest forma znieczulenia. Oczywiście, alkohol to znieczulacz jest. Oczywiście, że tak, znieczula emocje, żeby nie czuć stresu. Nikt nie pije alkoholu, słuchajcie, bo lubi smak.
No właśnie, to jest ciekawe też.
Nie, absolutnie nie. Doktor Gabor Matej pięknie mówi o uzależnieniach. Ja bardzo cenię jego pracę. Ja byłam nawet na szkoleniu takim na żywo właśnie o tematyce uzależnień, że najważniejsze jest to, żeby zapytać tej osoby uzależnionej, co ci daje ten alkohol, a nie tylko go demonizować, bo ten alkohol pomaga tej osobie po prostu poczuć się spokojniej, prawda? Poczuć się lepiej, poczuć się na chwilę wolnym, bez tego bólu, bez tego stresu. Tak jak kto to nazwał, doktor Gabor Matej o tym mówił, o jednym z jego pacjentów właśnie na Hastings w Vancouver, że narkotyki to jest to jest takie ciepło czuję później po tym haju, jakby go tuliła matka, czyli taki ogromny brak poczucia bezpieczeństwa, te traumy z dzieciństwa, prawda, to naprawdę doktor Gabor Matej to ja uważam najpiękniejsze prace, jeśli chodzi o uzależnienia przeprowadził na całym świecie globalnie. Jest niesamowity człowiek, ja ogromny szacunek do tego człowieka, naprawdę.
No i właśnie, i jeszcze a propos tego alkoholu, to w 2017 roku właśnie, zanim zacząłem brać leki, to rzeczywiście przychodziła ta godzina, nie tam 18, ja już czekałem na mnie to piwo i naprawdę, przez tą godzinę, czy przez te dwie, kurka, no czułem się przewspaniale, całkowicie lęk, nie? Niesamowicie alkohol, że po prostu lęku nie czuję w ogóle podczas picia alkoholu.
Kompletnie. Czujesz się bardzo wyluzowany, spokojnie, układ nerwowy wtedy się rozpręża, bo ten alkohol jest takim opiatem, prawda? My się czujemy chwilowo po prostu dobrze, spokojnie. Więc...
I właśnie myślę, że wielu ludzi będzie chciało skorzystać z tego i już z rana sobie o 10 pewnie otworzyć jakieś piwo albo coś, nie? No i potem się już robi z tego właśnie duży problem. Ja się zawsze tego bałam, na szczęście.
Bardzo. Ja akurat, mój tato jest alkoholikiem już od lat 18-17 nie pije. Także ja akurat też miałam tendencję, naprawdę, ja często się o tym dzielę, do picia weekendowego. Powiedział mi psycholog w Kanadzie, że to jest alkoholizm.
No właśnie.
Tylko weekendowy to jest nadal alkoholizm. Więc zdecydowanie, więc moi członkowie rodziny, niektórzy też byli dotknięci tym problemem, więc to akurat nie jest mi obce. I to jest bardzo przykre, bardzo przykre. Jak ludzie po prostu nie są w stanie funkcjonować później bez tego alkoholu. Czy bez jakichkolwiek innych substancji, więc tobie bardzo gratuluję, że byłeś w stanie to zrobić i tak naprawdę od strony emocji, bólu często, dyskomfortu dużego, byłeś w stanie poczuć, co twoje ciało ma do ciebie do powiedzenia jakie emocje się pojawiały, jak rozmawialiśmy, czy nawet samemu, jak czułeś, prawda? Mhm. Więc to wszystko to jest niesamowicie uzdrawiające i to jest bezcenne. To jest największy dar, jaki możemy sobie dać. Nie ma większego daru.
Tak, i właśnie jeszcze powracając, to właśnie nieraz sobie to często gęsto robię, właśnie w pracy nawet, nie, że gdzieś tam się stresujesz, nawet jak tutaj do ciebie szedłem, nie, to właśnie mówiłem, tak, że...
Właśnie powiedz kilka rzeczy, co ci pomaga, kiedy się stresujesz, kiedy czujesz to pobudzenie w ciele.
No właśnie, to przede wszystkim...
Podziel się z naszymi
słuchaczami. Tak, bo to jest ciekawe, nie, ja to też znam dopiero od kilku miesięcy. Także
cudownie, podziel się.
No przede wszystkim ja robię to w ten sposób, że się skupiam, jakby, nie wiem, zamykam oczy akurat, nie lubię patrzeć, bo jak patrzę, to mam za dużo bodźców, ja zamykam oczy.
Pięknie.
I skupiam się właśnie, i to, co też mówiłaś chyba w kursie, żeby bez oceniania sobie zwrócić uwagę na to, co się dzieje, nie? Bo ja zaraz właśnie tak robiłem, że a może to jest co, może to nie jest, spokojnie.
I katastrofizowałeś i wzbudzałeś jeszcze więcej w sobie poczucia strachu, czyli kortyzol wzrastał, no bo co się ze mną dzieje, dlaczego takie dziwne doznanie?
Dlatego tego nie robiłem, dlatego się nie skupiałem na tym.
Dokładnie, a jak to zaakceptujesz, normalizujesz i typowo w takim w sposób uważności i praca z teorią poliwagalną, to ci daje naprawdę fajne uspokojenie.
Wiesz, ja też kilka razy próbowałam robić to, tylko ja chyba nie do końca wiem, jak to się robiło, ty mi to pokazywałaś, ale że wyobrażałam sobie kolor, na przykład, że żołądek sobie wyobraziłem, bo ja miałam w tym żołądku, przecież to jest jakiś taki, dla mnie to czerwony kolor.
Tak,
a dłonie
emocja
nie, to taki,
w ciele, tak.
Tak, a dłonie to był zielony, ja sobie wyobraziłem, nie? I ja, bo to chyba inaczej mi tłumaczyłeś, ale ja robię sobie w ten sposób, że ten
swój
kolor jakby...
Znalazłeś.
Tak, że ten kolor jakby, nie wiem, dłonie, czy ten kolor z dłoni przykładam na żołądek i go jakby, nie, sobie, no chciałbym, żeby to się rozlało na tym żołądku, tym kolorem z dłoni, nie, jakby. To taki dziwny, trochę śmieszny nawet może być.
Pięknie.
Ale ja to sobie gdzieś tam w głowie po swojemu to robię i to... Być może to wszystko na to wychodzi zresztą, że to wszystko działa po prostu, nie?
Oczywiście, bo jeżeli ty to czujesz i ty się czujesz z tym dobrze i to się staje
właśnie,
twoim narzędziem, twoją metodą, to jest najlepsze, co może być. Nie wybieramy od razu z terapii, z programów terapeutycznych, jak ten mój kurs właśnie o lęku, wszystkich narzędzi, bo nie, układ nerwowy będzie przeładowany. Tak jak ci mówiłam, wybierz sobie jedną, dwa ćwiczenia do 10-15 minut dziennie, maksymalnie do 10 na sam początek i wracać do tego, przypominać sobie. I pięknie właśnie to wyobrażanie sobie, jak przekazujesz swoim jelitom poczucie takiej stabilizacji, spokoju, tego zielonego koloru, prawda?
Tak,
to zobacz,
tak
to się jest, u ciebie uspokaja. Chodzi o to, żeby znaleźć, tak jak ostatnio właśnie miałam komentarz na Instagramie, ta metoda działa na mnie. Metody nie są same w sobie tak bardzo ważne, tylko czy działają, czy tobie służą. Możesz sobie wymyśleć jedną rzecz, która po prostu cię będzie tak stabilizowała, właśnie. Tak jak tutaj Klaudia z mojego podcastu o rodzicielstwie, świadomym rodzicielstwie, to ona na przykład, jak pracowała ze mną w terapii, to żeby się regulować emocjonalnie, to sobie złączała kciuka z palcem wskazującym i sobie mówiła, to jest moja kotwica. I tak czuła, jak ściskała te palce i w ten sposób regulowała emocje, żeby nie wybuchnąć do rodziców na przykład. Więc naprawdę super sprawy. Także to są takie małe rzeczy, które wprowadzamy.
No
tak
i na mnie
teraz.
To by chyba nie działało, nie? Także tutaj właśnie
widzisz, każdy jest inny.
Tak,
każdy znajduje swój sposób na pracę z ciałem. Ja daję bardzo dużo opcji. A po prostu ludzie sobie te opcje wybierają, co dla nich działa, bo to naprawdę nie trzeba wprowadzać wszelkich od razu narzędzi, tylko malutkimi kroczkami i naprawdę można fajne tutaj, długoterminowo, bardzo fajne dla ciała i dla mózgu wprowadzać zmiany i ustabilizowywać i uspokajać. Bardzo się cieszę, Arturku, że tutaj byłeś z nami dzisiaj. Bardzo się cieszę. Jak się czujesz, powiedz mi teraz, bo widzę, że może wziąłeś głęboki oddech.
Znaczy, no tak jak mówiłem wcześniej, ja to robię właśnie, że i jeszcze najlepiej, jak się go wstrzymuje chwilę i potem powoli wpuszcza, nie? To jest, dla mnie to jest bomba.
No to jest cudowne, bo zobacz, jak tutaj się pojawia hiperwentylacja, czyli spłyca się oddech, a ty bierzesz głęboki oddech, to tak naprawdę bardzo uspokajasz, angażujesz przeponę, długi wydech, wstrzymanie oddechu i wydech długi, angażuje przeponę i obniża się, reguluje się odpowiedni poziom tlenu i dwutlenku węgla. To się wybalansowuje i wtedy czujesz się spokojniej.
A wiesz co, jeszcze tak a propos, to teraz mi się przypomniało, że właśnie tam jakiś tam miesiąc temu miałem egzamin na prawo jazdy jakiś tam, bo ja tam robię jakieś przyczepy czy coś i też to robiłem, że tak się zestresowałem, no bo jak każdy chyba. Siedziałem w tym aucie, zostało mi jeszcze 10 minut i też to robiłem, nie nabrałem tych oddechów. I naprawdę było lżej. Wsiadłem w końcu do tego na ten egzaminie i było lżej niż zawsze, nie? Także
oczywiście.
To działa na różne jakby.
Kolejne narzędzie, oddech, prawda? Głęboki oddech. Także to słuchajcie, kochani, tak pięknie w ten sposób można stabilizować układ nerwowy i wprowadzając codziennie takie właśnie zmiany, do 10 minut dziennie, naprawdę, możecie wychodzić ze swojego pobudzenia lub zamarcia przy depresji, to czasami trzeba się po prostu bardziej pobudzić. Tutaj też dla ludzi, którzy wchodzą w zamarcie. My tutaj się głównie skupiliśmy na zaburzeniach lękowych, na fobiach, na lęku o zdrowie, na u mnie akurat jeszcze ataki paniki. Tak samo natręstwa, działam natręstwa, też wzbudzają. Mamy natrętne myśli, mamy obsesyjne myśli, że przykładowo nie stajemy na kafelkach, na linie, bo ktoś umrze. Prawda? Często słyszałam w terapii takie przykłady, nawet ostatnio ktoś komentował na moim profilu. To też wzbudza ogromny lęk i jak wykonamy tą kompulsję, to wówczas ten lęk ustaje, ale znowu wracamy do tych obsesyjnych myśli, znowu ta kompulsja, jesteśmy cały czas w tych
natręstwach. Bo to tak na chwilę mi się wydaje, że
tak, to działa. Tak, bo to na chwilę to pomaga. A jeżeli wytrzymamy ten dyskomfort i ten lęk, to później to spada i nie mamy takiej potrzeby wykonywania tej kompulsji, czyli omijania tych linii, prawda? Przykładowo ciągłego mycia rąk, czy prania wszystkiego, czy czyszczenia wszystkiego, czy moja pacjentka na przykład bardzo dużo, jak do niej przychodzili ludzie, czy w domu, ona się czuła, że wszystko jest brudne, że wszystko musi być odkażone, wyprane, ona się czuła, też miała bardzo dużo traumy z dzieciństwa, czuła, że po prostu aż ją to przerasta, ten lęk, prawda? To jest forma wszystko tej uwięzionej traumy i stresu w ciele. To jest forma lęki, depresje, zamrożenie, to jest forma właśnie ukazywania tych wypartych emocji, bo przy depresji, kiedy mamy zamarcie, chciałam tylko to powiedzieć, i nie czujemy, że możemy wstać z łóżka. Tutaj też na pewno zaproszę kogoś do studia, który się zmagał z depresją, też o tym myślę, to, bo u mnie też stany depresyjne też się pojawiały. Kiedy było na przykład za dużo lęku,
przychodziły stany
też na pewno takiego po prostu bezsilności, takiej beznadziei, że mi się nic nie chce i wtedy trzeba po prostu ten układ nerwowy pobudzić małym jakimś ruchem. Ja na przykład skakałam na skakańce i za 10 minut mówię, o, nie jest tak źle, prawda, czuję się lepiej. Depresja oznacza, że coś się zatrzymało, czyli trzeba to pobudzić, bo te emocje były wypierane przez bardzo długi okres czasu. Czyli trzeba pobudzić, na przykład wyjść na spacer, pomimo tego, że ci się bardzo nie chcę. Wychodzimy na spacer, pobudzamy ten układ nerwowy i on się czuje już bardziej żywy, nie jest w takim zamarciu, nie jest w takim totalnym odłączeniu od siebie,
tylko,
prawda?
Tylko, że wtedy w tym momencie, jak się jest w takim stanie, to się naprawdę nie chce, nie? To jakby coś trzymało przy tym łóżku i ten, to jest
strasznie
ciężkie. Naprawdę
się nie chce się wtedy nic, jest to okropne uczucie, ale jak już tak po prostu się na siłę zmusisz, bo najgorzej to jest przeleżeć kilka dni w łóżku, prawda? Jasne, bo naprawdę układ nerwowy wchodzi wtedy, tyle jest beta-endorfin, tyle się tego, układ nerwowy się tak uspokaja, że on jest zbyt uspokojony, on jest w zamarciu po prostu, on jest nieobecny, więc wtedy musimy go pobudzić właśnie w inny sposób, prawda? Takie, czy zimną wodę się napić, czy przejście chociaż 5-10 minut, takie malutkie kroczki, a później oczywiście zwiększać.
Ciekawe, jakby zadziałało to chłodzenie twarzy zimną wodą też, nie? To zanurzanie, to ciekawe, by to zadziałało.
Wiesz co, tak się zastanawiam, to też będzie bardzo fajne, bo to jest aktywacja nerwu błędnego, a nerw błędny również w depresji i w lękach źle funkcjonuje, więc zimna woda nam odpowiednio aktywuje nerw błędny, który uspokaja nasze organy, więc
no ja na przykład właśnie też ja sobie znalazłem te sauny i tam nie saunowanie, morsowanie, to robię to dwa razy
super,
w tygodniu.
A mówiłeś mi o tym, super, tak, to jest sprawa.
Coś pięknego. No i te treningi też, tam ten boks chodzę sobie już kupę lat.
Super, i dużo agresji i złości wtedy wychodzi na tych treningach, pięknie.
No i też tobie to mówiłem ostatnio, nie? Zrobiłem ostatnie tygodnie czy miesiące dopiero robię tak, że jak biję w ten work już na końcu tego treningu, jak jestem naprawdę już taki zmęczony, to sobie też wyobrażam takie momenty właśnie z dzieciństwa, gdzie, no nie wiem, gdzie coś jakby... brakuje mi słów teraz. No coś się pojawiło takiego...
Coś się zdenerwowało w dzieciństwie?
Właśnie, albo coś, co było dla mnie trudne. O, właśnie, to dobre. I wtedy wbiję w ten worek i myślę o tym i jakby też to ze mnie trochę wychodzi, to też może działać dobrze.
Oczywiście, na pewno że działa to działa fenomenalnie. To działa fenomenalnie, bo ty wtedy... Zobacz, przy zaburzeniach lękowych, przy depresji mamy bardzo dużo autoagresji, mamy stłumionej złości. Bardzo dużo. Więc to powoduje, że ta złość odpowiednio jest przeprocesowana i ty umiesz ją wyrzucić w zdrowy sposób i czujesz się lżej. I stres automatycznie schodzi, bo tak jak mówiłam wcześniej, złość powoduje, że mamy również wysokie poziomy kortyzolu. Więc zdecydowanie jedno z drugim jest połączone.
I ostatnio właśnie jeszcze też fajne, naprawdę to moim zdaniem był strzał w dziesiątkę. Jechałem, wracałem gdzieś tam skądś autem, tak zamulałem przy tym radiu i sobie wyobraziłem, i to naprawdę było super, wyobraziłem sobie, że jestem właśnie tym, jak ty to mówisz, małym Arturkiem, jak byłem małym dzieckiem, nie? Super. Naprawdę sobie wyobraziłem, że ja tam teraz jestem i co ja wtedy właśnie czułem, nie? Mówię, kurka, jesteś tym gdzieś tam, powiedzmy właśnie w tym
praca
domu.
Praca z wewnętrznym dzieckiem, słuchajcie, cudownie, mów Arturek, mów więcej, cudowne przykłady pracy z wewnętrznym dzieckiem.
To było tak, to było fajne. Pięknie. I tam sobie właśnie, no tak jakby nieco czułem wtedy lęk, czy czułem złość.
Tak.
No, to było ciekawe. Już teraz na tą chwilę nie przypominam sobie dokładnie, co tam sobie akurat...
Zobacz, co pięknego się tutaj wydarzyło. Połączyłeś się z emocjami swojego wewnętrznego dziecka, małego Arturka, i z pozycji dorosłego, wzmacniając swojego dorosłego, dałeś mu poczucie bezpieczeństwa. Tak. Więc cudowna rzecz tutaj się zadziała. Ja ostatnio znalazłam zdjęcie swojego wewnętrznego dziecka, jak miałam 6 lat. I zostawiłam to zdjęcie u rodziców, znalazłam, mama mi pokazała. I zostawiłam to zdjęcie dla siebie i codziennie na niego patrzę. I patrzę na swoją 6-letnią dziewczynkę, no. A ja mam dużo podświadomości. Nie wiem, skąd to się bierze sygnałów, że wiek 6 lat był bardzo dla mnie trudny. Mm-hmm. To po prostu podświadomość mi to podpowiada. Wiesz?
Nie pamiętasz, tak? A coś tam,
nie pamiętam,
coś tam się,
ale coś się zadziało. Mm-hmm. Ja pamiętam, że dużo wtedy wymiotowałam. Więc ja miałam bardzo dużo, te lęki u mnie były bardzo, bardzo silne. Ja też byłam hospitalizowana. Nie wiem, czy pamiętasz, jak ci mówiłam, jak miałam roczek czasu, bo miałam tą chorobę celiakię. Więc tam też bardzo dużo lęku u mnie już zapoczątkowało się tam. Plus chaos w domu, kłótnie rodziców, problemy mojego taty, problemy mamy i tak dalej, więc to moje dzieciństwo spowodowało zdecydowanie, że to się wszystko jeszcze bardziej zintensyfikowało. Ale to jest niesamowite też, ta praca z wewnętrznym dzieckiem, żeby sobie dawać to poczucie bezpieczeństwa.
Wiesz co, bo teraz jeszcze jedną rzecz powiem, tylko że nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale wtedy, co byłem właśnie u tego doktorka tam, u tego psychiatry, on się generalnie zajmuje właśnie, on jakby w szpitalu psychiatrycznym pracuje dla dzieci i młodzieży. I tak siedzimy sobie tam właśnie, rozmawiamy, ale to już było tam później, nie? I też gdzieś tam chyba tą świadomość miałem, bo powiedziałem do niego wtedy, nie wiem, czy gdzieś przeczytałem, czy coś, ale powiedziałem do niego, mówię, widzi pan, panie doktorze, mówię, kurka, gdyby nie, to jest wina rodziców, że te dzieci tutaj są, o, nie, w tym psychiatryku. I chyba na to wychodzi, naprawdę. Moim zdaniem to jest tylko chyba mały procent być może dzieci, którzy mają... Coś tam się podziało takiego?
Zdecydowanie. Może być organiczne uszkodzenie mózgu. No właśnie. To też trzeba mieć... Pod wpływem padaczki, oczywiście, ale to jest rzadkością. Tutaj mówimy o kilku procentach. Natomiast ci biedni rodzice, którzy również mieli swoich biednych rodziców...
Wiem. Oni nie wiedzieli po prostu, w jaki sposób... Nie wiedzieli. Co robić.
Oczywiście, tak. Że tak. Teraz oglądam na faktach, bo ja lubię oglądać na faktach seriale różnego rodzaju czy filmy. Na Netflixie jest Dirty John. Nie wiem, czy słyszałeś. To jest ten brudny John po polsku. I właśnie to jest na faktach. Tak, jak on później wykorzystuje kobiety, jakim jest narcystycznym, po prostu bez sumienia, żadnego wyrzutu sumienia, bez jakiejkolwiek empatii, jak on bardzo oszukuje kobiety, jak on kłamie, co on po prostu mówiąc kolokwialnie nie wyrabia, ale jakie on miał straszne i trudne dzieciństwo. No wszystko, właśnie, co on robi w życiu dorosłym. Tak samo jak Hitler. Ostatnio oglądałam filmy dokumentalne o Hitlerze. Jak niesamowicie traumatyczne dzieciństwo miał Hitler. Naprawdę, nasze dzieciństwo, słuchajcie, to jest fundament. Możemy przed tym uciekać, możemy udawać, że tego nie było. Tak jak dr Brené Brown powiedziała, że jeśli nie przyznasz się do swojej historii z dzieciństwa, to one cię będą ciągle definiowały. A jeśli się do nich przyznasz, zaakceptujesz, to ty możesz napisać zakończenie tych historii. I to jest po prostu niesamowite, że możemy odwrócić los naszych rodziców, bo naprawdę ja widzę, ja patrzę na moją mamę, jak niesamowicie straumatyzowana moja mama była, jaka ona była bardzo odrzucona emocjonalnie, jaka ona była samotna, jak ona się bała ciągle, ona była wysyłana sama paść krowy, jak miała 9 lat i ona biegła przez to pole, Arturek, i ona się bała, rozumiesz? Ona płakała i się bała. To jak ona mogła być matką, która... bez stresu, spokojnie, mogła się skupić na moich emocjach, jak ona była totalnie opuszczona w dzieciństwie. Totalnie. I cała jej rodzina. Całe jej rodzeństwo. Tak samo, tam jest masa traumy. I u mojego taty również. Mojego taty ojciec został zamordowany przez Niemców, jak mój tato miał 7-8 lat. I musiał się zajmować swoją rodziną. Moja babcia była bardzo młodziutka, jak miała mojego tatę. I on był przerażony, jak przywieźli tego martwego ojca na tym wozie do domu. No, to jak my możemy się czuć, prawda, teraz, jak nasi rodzice się tak czuli i dlaczego mamy ich obwiniać? My nigdy nie obwiniamy, ja nigdy nie przeprowadzam pracy, żeby obwiniać rodziców, tylko żeby ich zrozumieć. I nawet jeżeli jesteś gotowy, bo niektórzy mają problem z tym, wybaczyć rodzicom. Oczywiście nigdy do tego nie namawiam, bo to jest proces, do którego każdy sam musi w jakiś sposób dorosnąć. Ale musimy przeprocesować złość, smutek, żałobę związaną z tym, że nasi rodzice nie byli dostępni, z ich wybuchami złości, z ich problemami z regulacją emocjonalną, z ich obwinianiem, prawda, krzykiem, stresem, przerzucaniem emocji. Tak jak twoja mama była zestresowana, ty to odczuwałeś? Ja odczuwałam każdą emocję mojej mamy, każde dziecko odczuwa. Ale to nie jest wina naszych rodziców, oni nie chcieli mieć takich emocji, oni nie chcieli mieć takich traum.
Jasne.
Prawda, więc... To jest bardzo smutne. Cię tak, wiesz co, tutaj będąc w atmosferze bardzo, bardzo takiej żałobnej, tej śmierci właśnie z mojej rodziny osoby, to jest po prostu tak smutne, że ktoś nie jest w stanie naprawdę żyć bez, mhm. bez nałogu, prawda? To jest okrutne. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo smutne. Bardzo, bardzo smutne i naprawdę moje serce czuje ból rodziny tej osoby i ja, to jest też oczywiście moja rodzina, ale tej najbliższej rodziny i to jest bardzo smutne. Cóż więcej mogę mhm. powiedzieć? Jest mi po prostu bardzo smutno, słuchajcie, mówiąc o tym i szkoda, ogromna szkoda.
Znaczy, wiesz co, jeszcze tutaj dodam, mm-hmm. że właśnie no chyba w sumie dzięki tym lękom, mm-hmm. to ja, no bo gdyby nie lęki generalnie, to na pewno tak. by mi tu nie było i w ogóle mówiłeś bym nie był nigdy na żadnej terapii ani tak, na nie. Tak. I być może na pewno by tak było, żebym miał te swoje rzeczy dzieciństwa przyjąć na mojego syna 100% tak było. I on by tak samo żył w takim dziwnym czymś.
Więc można im podziękować, tak samo ja dziękuję za swoje zaburzenia lękowe, bo one mnie tyle nauczyły, właśnie. Tak samo ty podziękuj. I takim, Arturku, takim akcentem, bardzo chciałabym ci podziękować za dzisiejszą twoją naprawdę bardzo szczerą, autentyczną rozmowę.
Dzięki również.
I twój wkład jest niesamowity i na pewno wielu ludzi skorzysta z tego, co powiedziałeś, młodych mężczyzn, bo jesteś naprawdę tak świadomym mężczyzną, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo ci dziękuję za twój wkład, za twoją szczerość, za twoją autentyczność, poczucie humoru.
Dzięki. Miło.
I naprawdę te wszystkie, proszę bardzo, i te wszystkie elementy, którymi się podzieliły ze słuchaczami, o których naprawdę nie jest łatwo rozmawiać, bo to są bardzo bolesne, głębokie, gdzieś wstydliwe tematy. Teraz jest chyba
łatwiej niż kilka miesięcy temu, nie? Tak.
Oczywiście, to ale widzę. Zobacz, to jest cudowny znak. No właśnie, kochani, kochani słuchacze, to jest cudowny znak. Jeżeli mówicie o tym i nie boicie się tego, nie uciekacie przed tym, to już jest niesamowity właśnie. Poziom, na który wchodzicie świadomości i uwolnienia emocjonalnego. Więc podziękujcie sobie za to. Podziękujcie sobie, kochani, za to, że jesteście tutaj ze mną często i za was cudowny feedback, że tyle wam daję. Bardzo się cieszę, że mogę was tak wspierać, że mój podcast jest dla wielu ludzi takim narzędziem terapeutycznym. Bardzo się z tego powodu cieszę. Moje serce jest przepełnione miłością od was i kochani, wysyłam tą miłość dla was, bo te zaburzenia lękowe, te stany depresyjne nie będą trwały wiecznie. One są po to, tak jak tutaj Artur na koniec pięknie podkreślił, po to, żeby nas czegoś nauczyć. Mnie nauczyły bardzo dużo. Kiedy siebie opuszczałam, kiedy o siebie nie dbałam, kiedy ciągle goniłam, uciekałam od siebie. Ja zauważam często, że ja kiedy mam emocje, to ja uciekam w zadaniowość, w pracę, robię coś. I ja mówię, Magda, i świadomie, samoświadomie, mówię, Magda, zatrzymaj się. Co ty teraz poczułaś? Nie goń. Bo wtedy uciekamy od tych emocji i mamy ten lęk, mamy ten stres i później to się staje naszym tak naprawdę jedyną formą odczuwania. Prawda? Więc cudownie, że jesteście w stanie w ogóle pięknie, odważnie pracować nad sobą. Dbajcie o siebie, kochani. I chciałam tylko powiedzieć na zakończenie, bo wielu ludzi nadal zadaje mi to pytanie, ja niestety nie przyjmuję nowych pacjentów na terapię, kompletnie mój grafik na chwilę obecną jest permanentnie zamknięty i totalnie nie wiem, kiedy to się zmieni, ale bardzo się cieszę, że mogę wam pomóc właśnie poprzez podcasty, poprzez moje kursy, czyli te, jak Artur powiedział, programy terapeutyczne, przez pracę grupową, bo jest naprawdę bardzo cenna, przez to, że wspieram was na Instagramie, że mogę was naprawdę tak od strony takiej sensytywnej, wrażliwej pobudzić do tej pracy nad sobą, bo to jest chyba największy dar, jaki możemy sobie dać. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję, Artur, za twój wkład dzisiaj. I do zobaczenia na naszych kolejnych spotkaniach. I jeszcze raz wam, kochani słuchacze, dziękuję. My nagrywamy to przed Nowym Rokiem. Podcast pewnie wyjdzie już po Nowym Roku. Ale życzymy wam z Arturem razem dużo miłości, zatrzymywania się, świadomości dla samego siebie, zadbania odpowiedniego dla siebie. Wystarczy 10 minut dziennie, żeby naprawdę zmienić swoje koleje, swojego losu i czuć się bezpiecznie ze sobą. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.